Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Temat, który dzisiaj chciałbym przedstawić, on jest aktualny dla naszej historiografii i dla nauki i też dla życia cerkiewnego. Kiedy przygotowywałem dzisiejszy referat, chciałem też poddać samo zjawisko uniatyzmu pewnej ocenie. Dlatego będzie dużo to, co ja uważam, moje oceny osobiste, być może będzie dużo takie subiektywne oceny. Ale też chciałbym, analizując Unię, ideę uniatyzmu, zwrócić uwagę na postacie historyczne, dlatego że tak się zdarzyło w historii, że Unia ma swoje pewne symbole. Symbolem Unii Brzeskiej jest postać Józefata Koncewicza, człowieka, który według naszej tradycji nie mógł być kanonizowany, ale tradycja zachodnia jest jednym z największych świętych. Też postać Józefa Siemaszko, człowieka, który doprowadził do unicestwienia, powiedzmy tak, w pewnym sensie Unii, do powrotu Litów do prawosławia w XIX wieku, też jest postacią symboliczną. Chciałbym też przedstawić te dwie postacie, żeby można było porównać, czym jest Unia i dlaczego Unii później na terenach Białorusi, Podlasia nie stało. Zanim przejdę do takiego wątku historycznego, chciałbym powiedzieć kilka słów o samej Unii. Idea Unii, ona była, można powiedzieć, częścią historii Kościoła katolickiego, praktycznie od samego początku Wielkiego Podziału. Na Zachodzie nazywają ten podział schizmą wschodnią. My nazywamy po prostu schizmą, wielką schizmą, podział chrześcijaństwa na zachodnie, Rzym i na wschodnie, patriarchaty wschodnie. I od momentu tego podziału na Zachodzie zaczęli się pojawiać w krótkim czasie idee uniatyzmu. Unia w założeniu Zachodu, tak właściwie trzeba od razu zaznaczyć, że Unia jako idea pojawiła się na Zachodzie, ona nie była czymś, co pojawiło się na Wschodzie. Pojawiła się wyłącznie na Zachodzie, była projektem zachodnim, Kościoła Zachodniego i Unia zakłada rozprzestrzenienie jurysdikcji papieża na wszystkich chrześcijan, akceptację nauki dogmatycznej i tradycji też kanonicznej Kościoła Zachodniego przy zachowaniu swojej zewnętrznej części, powiedzmy tak, wiary. Czyli przy zachowaniu nabożeństwa, niektórych praktyk kanonicznych, na przykład małżeństwa kapłanów, to wszystko można było zachować, ale trzeba było przyjąć wiary Zachodu. Jakby zostaje zewnętrzna powłoka wschodnia przy zachodniej treści. To było w założeniu Zachodu. I było kilka prób wprowadzenia Unii. Te próby, które są najbardziej znane, to pierwsza z nich to Unia Florentyjska, która została zawarta dokładnie kilka lat przed upadkiem Konstantynopolu w 1453 roku. Unia ta została zawarta w latach 40. XV wieku. I tutaj widzimy Sobór w Florencji, katedralny, tam gdzie ta Unia Florentyjska została podpisana. To była pierwsza wielka próba i widzimy na przykład takie obrazy, które w opinii Zachodu ta Unia była wielkim zwycięstwem, wielkim powodzeniem samej idei uniatyzmu. Chciałbym też powiedzieć, że dla katolicyzmu idea Unii ma charakter bardzo zasadniczy. Jest to przede wszystkim rodzaj misji, rozpowszechnienie Kościoła jako wyłącznej jurysdikcji biskupa rzymskiego, jedynego biskupa na cały świat, na wszystkich chrześcijan, również jednej tradycji kanonicznej, łacińskiej. Kościół katolicki też potrzebował z Unii dla usprawiedliwienia swojej doktryny dogmatycznej, dlatego że dogmatyczna doktryna Kościoła katolickiego była formowana, kształcona w odrywie od chrześcijaństwa powszechnego, w odrywie od patriarchatów wschodnich. I bardzo dużo było w tej doktrynie tego, co ustalił wyłącznie Kościół zachodni. Więc żeby to usprawiedliwić, żeby nadać tej swojej doktrynie wagę nauki powszechnego Kościoła, dlatego była też potrzebna Unia. Też dla Kościoła katolickiego taka kwestia jak duchowość, tradycja ascetyczna, nawet liturgiczna, jak już wspominałem, ona nie miała zasadniczego celu. Czyli można było to wszystko zostawić stanie nietkniętym. Najważniejsze było przyjąć tylko właśnie doktrynę dogmatyczną i kanoniczną Kościoła Zachodniego i jednocześnie uznając jurysdykcję papieża. To było w zależeniu i pierwszej, i tej drugiej Unii, Unii Brzeskiej. Nawet po Soborze Trydenckim, który tak ściśle ustalał w XVI wieku granice pomiędzy kościołów, w granicach którego można się zbawić, a wspólnotami niechrześcijańskimi, którzy znajdują się poza kościołem katolickim, poza boskim planem zbawienia, czyli poza jurysdykcją papieża. Nawet wtedy kwestie liturgiczne nie były dla kościoła katolickiego ważne, jak również kwestie duchowe. To wszystko po Soborze Brzeskim również można było zachować praktycznie w stanie nietkniętym w kościele unickim w Rzeczypospolitej. I w tym momencie właśnie przed nami otwiera się to taka pierwsza poważna różnica pomiędzy prawosławną tradycją, tradycją katolicką, a szczególnie w zderzeniu z uniatyzmem, z ideą Unii. Dlatego, że dla prawosławia wszystko, co jest w naszej tradycji, duchowość, asceza, praktyki estetyczne, świętość, również taka świętość jak mnisi, mniejsza świętość, liturgię przede wszystkim, tradycja liturgiczna, wszystko to jest wyrazem wiary, wyrazem naszej wewnętrznej wiary. I można powiedzieć, że nasza tradycja, to co później nazywano obrządkiem wschodnim, to jest ujawnienie naszej wiary. Dlatego dla prawosławnej tradycji nie jest możliwe, zachowując obrządek, zmienić wiarę. Dlatego, że sam obrządek jest przejawem naszej wiary, aktualizacją naszej wiary. Można powiedzieć, pewnego rodzaju demonstracją naszej wiary. I wszystko, co jest w cerkwi, każdy element nabożeństwa, każdy element życia liturgicznego, on wyraża treść dogmatyczną, wyraża treść naszej wiary, doktryny naszej wiary. Dlatego przy zmianie dogmatów, przy zmianie treści wiary nie unikniona była też i zmiana tradycji liturgicznej, co później w kościele unickim nastąpiło. Tutaj są takie obrazy, które przedstawiają tą pierwszą próbę wprowadzenia Unii na Soborze Florentyjskim. Tutaj widzimy metropolity Izydora Kijowskiego, znajduje się tutaj, który był obecny na Soborze we Florencji, który był być może nawet zwolennikiem Unii, przyjął postanowienie Soboru Florentyjskiego i tak właściwie prowadząc jednak dyskusję z Kościołem Zachodnim, zachodnimi chrześcijanami odnośnie tradycji, odnośnie dogmatów, kanonów, jednak zaakcentował wszystkie postanowienia tego Soboru, a to postanowienie Soboru dotyczyło tego, że jednak prawosławni przyjmują całą doktrynę zachodnią. No, na przykład to, co dla prawosławnych zawsze było wielkim problemą, żeby zaakceptować, to nauka o czyśćcu, nauka o wyłącznym prymacie papieża, nauka o filioque, czyli zmiana wprowadzona w sam symbol wiary, w credo. Izydor był przedstawicielem metropolii kijowskiej i to, co stało się po podpisaniu tego postanowienia unijnego w Florencji, to wszyscy wiemy z historii, nie zostało zaakceptowane przez chrześcijan wschodu. Bez względu na to, że część hierarchii, nawet patriarch konstantynopolitański podpisał to postanowienie Unii Florenckiej, jednak Unia nie weszła w życie. I tutaj jakby ponownie zderza się mentalność duchowa chrześcijan wschodu, prawosławnych i mentalność duchowa chrześcijan zachodnich. Dla zachodnich chrześcijan, dla osiągnięcie jedności cerkiewnej było wystarczające to, żeby hierarchia znalazła wspólne, powiedzmy tak, momenty, żeby hierarchia po prostu podpisała, sporządziła wspólne umowy, dokumenty, te dokumenty podpisane i to wystarczające dla osiągnięcia jedności. Dla chrześcijan wschodu jednak to było nie wystarczające. Dla chrześcijan wschodu, i widzimy to na przykładzie soborów powszechnych, zawsze po postanowieniach soboru następowała akceptacja, aprobata wszystkich wiernych, całości cerkwi tych postanowień. Dlatego też były sobory formalnie powszechne, ale odrzucone przez cerkiew, odrzucone przez wiernych, przez duchowieństwo, przez mnichów, przez część hierarchii, która nie uczestniczyła w tych soborach, i te sobory nie weszły do kanonu tych soborów powszechnych. To samo było z Unią Florencką. Ona nie weszła w życie, dlatego że chrześcijanie wierni mnisi duchowieństwo odrzucili. Odrzucili nawet bez względu na to, że hierarchia wyższa, patriarcha podpisała to postanowienie. Tym niemniej jednak cerkiew jako cały organizm to postanowienie odrzuciła. I tutaj można powiedzieć, jest największy problem całej idei tego uniatyzmu, dlatego że dla prawosławnych, dla naszej tradycji jedność cerkiewna jest możliwa wtedy, kiedy jest jedność eucharystyczna, kiedy jest wspólna wiara, kiedy są wspólne duchowe wartości, kiedy patrzymy na Ewangelię tak samo, tymi samymi oczami, kiedy odczytujemy treści ewangeliczne wspólne. I dlatego jedność jest przede wszystkim faktem życia. Jeżeli ta jedność jest w życiu, to zbędne nawet stają się podpisanie jakichkolwiek umów, uzgodnień pomiędzy hierarchami. Jedność po prostu wchodzi w życie cerkwi. Jeżeli tej jedności nie ma, jeżeli wartości są odmienne, jeżeli patrzymy na Ewangelię inaczej, odczytujemy z tej samej Ewangelii różne treści, to unii być nie może. Nawet bez względu na to, że hierarchia może dojść do pewnej zgody. Ale dla chrześcijan Wschodu wtedy, kiedy była podpisana Florentyjska Unia, było zbyt oczywiste, że powodem tej Unii to były przede wszystkim powody polityczne. Powody polityczne, poszukiwanie militarnej pomocy Zachodu, żeby uratować ginące Bizancjum. I to było oczywiste dla wszystkich. I tutaj widzimy na przykład przybycie Izydoru do Moskwy i wygnanie. Izydor, jak wiemy, został wygnany z Moskwy wtedy, kiedy odczytał postanowienie Unii Florenckiej przed carem, został wtrącony do więzienia, z którego pozwolono mu uciec, wrócił na Litwę i po parę latach jakby Unia sama siebie wyczerpała. Po prostu bez względu na to, że Izydor pozostawał formalnie zwierzchnikiem metropolii kijowskiej, tym niemniej biskupi, kapłani, mnisi, wierni nie zaakceptowali postanowień tej Unii. I Unia sama siebie, można powiedzieć, wyczerpała. Tutaj widzimy ikonę Marka Zetesu, wielkiego teologa, który być może jeden z pierwszych teologów i biskupów prawosławnych zauważył w Unii tą wewnętrzną sprzeczność, niemożliwość osiągnięcia jedności na takich warunkach, jakie zakładała Unia. Dlatego był jednym z nielicznych biskupów greckich, który odmówił złożenia podpisu pod aktami Unii, przewidując, że i tak nie będzie osiągnięta jedność chrześcijan na takich warunkach, a tym bardziej w ten sposób, w sposób, kiedy po prostu są formalne ustalenia hierarchów. Tym niemniej dla prawosławnych to oznaczało, że ta Unia florencka, ona sama siebie wyczerpała, znikła. Dla prawosławnych oznaczało to porażkę tej próby unijnej. Dla Zachodu natomiast to było wystarczające. Zachód to nadal uważał za wielkie osiągnięcie, wielkie zwycięstwo. Na przykład Izydor po kilku latach prób wprowadzenia Unii na terenie Rzeczypospolitej wrócił do Rzymu. Tam został wyświęcony przez papieża na unickiego patriarcha Konstantynopolitańskiego, chociaż nie miał żadnej posługi duszpasterskiej, nie miał żadnej władzy biskupii na terenach Bizancjum. Tym niemniej jednak był takim formalnym patriarchą dla chrześcijan wschodnich, dla Konstantynopolu i w ten sposób jakby też formalnie władza papieża, ona rozprzestrzeniała się na całe patriarchaty wschodnie. Po prostu stawiali takich patriarchów wyświęcanych w Rzymie, którzy przez cały czas też mieszkali w Rzymie i nie mieli żadnego odniesienia do życia, do rzeczywistości. A dla Rzymu to było wystarczające, ponieważ Rzym dążył do takiej formalności, do podpisania dokumentów, do formalnej zgody wschodnich biskupów i dlatego też już ta Florentyjska Unia jest oceniana odmiennie. Dla Zachodu to jest zwycięstwo ekumeniczne, dla Wschodu to jest ujawnienie wewnętrznej sprzeczności, wewnętrznej nieprawdy takiego rodzaju te próby zjednoczenia chrześcijan i dlatego też uważamy, że ta próba się nie udała, a Zachód uważa, że ta próba miała wielki sukces. To takie pierwsze, można powiedzieć, zderzenie odmiennych mentalności duchowych. To jest pieczęć Izydora, kiedy był patriarchą konstantynopolitańskim unickim, przebywając w Rzymie. a to jest już symbol zakonu bazylianów. I tutaj przechodzimy do Unii Brzeskiej. Unia Brzeska była dla Kościoła katolickiego spostrzegana jako kontynuacja florentyjskiej, jakby akceptacja postanowień florentyjskiej Unii już w końcu XVI wieku. Chociaż była zawarta, można tak powiedzieć, nowa umowa, były przeprowadzone nowe pertraktacje, ta Unia dotyczyła tylko wyłącznie metropolii kijowskiej, ale zawsze na Zachodzie kładzono akcent na to, że to jest nie jest nowa Unia, tylko realizacja tej poprzedniej florentyjskiej. I dlatego też zastosowano podobną zasadę. Zachowało się nabożeństwo, zachowały się obrzędy zewnętrzne, niektóre praktyki kanoniczne, na przykład jak małżeństwo kapłanów, ale cała doktryna dogmatyczna, struktura organizacyjna, wszystko już było katolickie. I co dotyczy Unii Brzeskiej, to też była realizowana już w innych warunkach historycznych. Jeżeli podczas Unii Florenckiej była próba rozmowy przynajmniej z chrześcijanami wschodu, z prawosławnymi, była próba podjęcia dialogu na tematy dogmatyczne, kanoniczne, historyczne, pewne oceny wspólnej przyszłości, albo przegród pomiędzy wschodem i zachodem, to podczas podpisania umowy brzeskiej, tak można powiedzieć, żadnych z tych prób nie było. Nie było dialogu, nie było rozmowy. Nawet wstępne warunki, które sporządzili biskupi Hipacy Poci i Cyril Terlecki, udając się do Rzymu w 1595 roku, żeby przeprowadzić takie wstępne rozmowy z papieżem Klemencem VIII. Ale te wstępne ich warunki zostali z góry odrzucone, nawet papież z nimi się nie zapoznał, dlatego że postawił prosty warunek. Teraz oni są, wszyscy prawosławni są poza kościołem, poza boskim planem zbawienia, chcą się zbawić, chcą wrócić na drogę zbawienia, muszą bezwarunkowo przyjść do kościoła katolickiego, jakby wejść w kościół katolicki. I no, zanim tak powiem kilka słów o Unii w Brześciu, to właśnie tak była przedstawiona ta Unia, Sobór Unicki w Brześciu. To jest akt Unii, podpisany, zapieczętowany przez dostojników państwowych, kościelnych, cerkiewnych. To chciałbym zwrócić uwagę Państwa na tych, kto był inicjatorem tej Unii. Inicjatorem Unii nie był żaden z hierarchów prawosławnych, nawet z tych, kto później te postanowienie podpisał. Inicjatorem Unii był nuncjusz apostolski w Rzeczypospolitej Antonio Possevino. Tutaj widzimy jego obraz. On kierował całą akcją, był łącznikiem z Rzymem. Można powiedzieć, że inicjatywa w całości należy do niego. On nawet prowadził rozmowy z papieżem, skłaniając go do podjęcia kroków. Więc on był człowiekiem, który trzymał wszystko w swoich rękach i był inicjatorem tej Unii. Następna postać to Piotr Skarga, jezuita. A zakon jezuitów, jak wiemy, powstał w połowie XVI wieku, żeby zwalczyć protestantyzm, ruch reformacyjny w kościele zachodnim, i zakon jezuitów właśnie no, nie przebierał w środkach, stosował wszelkie środki dla osiągnięcia konkretnego celu. Piotr Skarga odpowiadał za przygotowanie ideologiczne. On był kaznodzieją, był też kierownikiem kolegium jezuickiego w Wilnie, tej szkoły, która później przerosła w Uniwersytet Wileński, i tam głosił kazanie, tam drukował swoje książki, przygotowując opinię publiczną i katolicką, i prawosławną do tych tendencji unickich. Następna postać to człowiek, który odpowiadał za wsparcie ze strony administracji lokalnej, Lew Sapiega, kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego. W listach do Józefata Pulgaka w 1622 roku on sam pisał, że był twórcą Unii, był sam autorem Unii. Sam siebie tak nazywał, więc był właśnie należał do kręgu tych ludzi, którzy przygotowywali całą akcję unijną. Ale jego funkcja to była funkcja wsparcia takiego policyjnego i administracyjnego. Wtedy, kiedy trzeba było zabierać prawosławnym później monastery, świątynie, wtedy udzielał wsparcia. Również zwalczał postanowienie Trybunału Litewskiego z sukcesem. To ta jego funkcja, ona jakby też zdradza, że twórcy Unii byli przygotowani na sprzeciw prawosławnych. Twórcy Unii wiedzieli, że prawosławni będą sprzeciw się tej Unii, będą stawiać opór i że nie będzie tak łatwo to wprowadzić, nawet wtedy, kiedy była pewność, że wszyscy bez wyjątku biskupi podpiszą postanowienie unickie. Następny inicjator Unii, no być może już drugoplanowy inicjator, ale też wielkie zasługi w prowadzeniu Unii ma, to król Rzeczypospolitej Zygmunt III Waza. No, o nim też można powiedzieć, że on był radykalnym, fanatycznym katolikiem i był jednym z pretendentów na tron szwedzki, a w Szwecji też opierał się na partii takich radykalnych katolików. Wtedy katolicka partia w Szwecji przegrała, więc pozostał w Polsce, ale jego prawdziwym marzeniem to był tron szwedzki. Tym niemniej był zawziętym przeciwnikiem jakiegokolwiek innego wyznania oprócz katolickiego i do niego należała władza najwyższa. On miał okazywać wsparcie ze strony państwa. Już nie tylko lokalnej administracji czy policji, jak w przypadku Lwa Sapiegi, ale ze strony państwa. I to są inicjatorzy Unii. Oni pierwsi podjęli próby nawiązania kontaktu z biskupami ruskimi. Oni zaproponowali warunki, na których później została ta Unia zawarta. Oni przeprowadzili całą akcję. Biskupi prawosławni, którzy przeszli na Unię, oni byli tylko, no można powiedzieć, klientami. Oni tylko przyjęli to, co im zaproponowano. Jeżeli chodzi o ruskich biskupów, to tutaj można w pierwszej kolejności wymienić Michała Rachozę, wówczas był metropolitą kijowskim. Następnie Hipacy Pociej, on był drugim z kolei metropolitą unickim. I następny Cyryl Terlecki. Co dotyczy tych ostatnich dwóch biskupów, to czego oni pragnęli od Unii, to zdradza ich właśnie lista tych warunków wstępnych, z którymi udali się do Rzymu w 1595 roku. I ta lista zakładała przede wszystkim zrównanie ich z szlachtą, z magnaterią, miejsca w Senacie, nietykalność majątków, takie rzeczy, które mają charakter wyłącznie doczesny. Co dotyczy spraw wiary, kanonów, tradycji, to wspomnieli tylko o tym, żeby zachować prawosławne nabożeństwo, żeby zachować zewnętrzne obrzędy cerkiewne. Tak właściwie dokładnie to samo, co proponował im Antonio Posewie, no tutaj sami nawet nie potrafili wymyślić swoich osobistych jakichś warunków na korzyść Cerkwi Wschodniej. Powtórzyli to, co im zaproponował nuncjusz apostolski w Rzeczypospolitej. I to są ludzie, którzy przygotowali Unię. Ku czci zawarcia Unii Brzeski był wybity taki medal, który bardzo w sposób taki wyraźny wskazuje, czym była Unia w opinii Kościoła katolickiego. Na jednej stronie tego medalu widzimy wizerunek Klemensa VIII, papieża, który przyjął biskupów ruskich. A tutaj widzimy właśnie Hipacego Pocieja i Cyryla Terleckiego, którzy stali na kolanach przed biskupem Rzymu, on ich błogosławi. I myślę, że ten obraz on pięknie wskazuje na to, jak Unia wyglądała w oczach Kościoła Zachodniego. To nie był sojusz braci, to był raczej powrót pokutujących grzeszników, którzy odłączyli się od prawdziwego Kościoła i teraz, żeby wrócić do zbawienia, do drugiego zbawienia, teraz przechodzą na kolanach do swojego jedynego prawdziwego arcypasterza. To było w opinii Rzymu. I hierarchia prawosławna w Rzeczypospolitej wtedy na to się zgodziła. Dlatego tak się stało. Dlatego, że w Polsce, szczególnie w XVI wieku, wzmocniła się praktyka, kiedy było tak zwane podawanie, rozdawanie chlebów duchownych, kiedy król sam wybierał biskupów, wybierał spośród swoich zasłużonych urzędników państwowych, magnatów służby dworskiej i mianował na poszczególne katedry. Często ci biskupi nie odpowiadali nawet na minimalnym wymogom kanonicznym. Często odnosili się do swoich diecezji, które otrzymywali jako biskupi w nagrodę za swoją służbę dla króla jako no właśnie nagrodę, a nie powołanie do posługi, do samowyżycienia, do ofiarności. Więc hierarchia rzeczywiście cierpiała z tego powodu. Stąd też pojawienie się bractw prawosławnych, którzy próbowali zrobić taką przeciwwagę dla niektórych hierarchów, którzy zbyt nadużywali swojej władzy. No, najlepszym przykładem jest Onisifor Dziewoczka, metropolita, który został wyłączonej z cerkwi, pozbawionej stanu biskupiego przez patriarchę konstantynopolitańskiego, Jeremiasza II, jeżeli się nie mylę. I z jakiego powodu? Z powodu, że będąc metropolitą współżył z żoną. Więc takie sytuacje się zdarzały rzeczywiście i hierarchia, widząc, że niezbyt jest popularna w oczach wiernych, że bractwa cerkiewne próbują kontrolować ich działalność, że posługa cerkiewna w stanie biskupim to jednak wielka i odwaga, i ofiara, to część z nich rzeczywiście próbowali w Unii znaleźć opiekę króla, żeby po prostu korzystać szczęśliwie ze swoich dóbr biskupich, dóbr, które należeli funduszowych do katedr biskupich. To dotyczy sposobu zawarcia Unii. Myślę, że wszyscy z Państwa wiedzą, w jaki sposób Unia była zawarta. Unia była zawarta przez hierarchię, przez część hierarchii. Dwóch biskupów odmówiło podpisanie aktu unijnego. To był biskup lwowski Gideon Balaban, biskup, który był mocno skonfliktowany z bractwem cerkiewnym w Lwowie, ale jednak wycofał się z Unii i pozostał przy prawosławiu. Drugi biskup, który pozostał przy prawosławiu, to był Michał Kopysteński, przemyski. Reszta hierarchów podpisała akty unijne, ale przeciwko aktom unijnym, akcji unijnej wystąpiło duchowieństwo zakonne, monastery, największe ośrodki monastyczne Rzeczypospolitej, Lawra Kijowsko-Pieczerska, Monaster Supraski, Monaster Świętej Trójcy w Wilnie, reszta monasterów duchowieństwa. Zakonne było zdecydowanym przeciwnikiem Unii na tyle, że Unia w pierwszych latach swojego istnienia musiała stworzyć własne duchowieństwo monastyczne, swój własny zakon monastyczny i stworzenie zakonu bazylianów to właśnie była odpowiedź na to, że duchowieństwo monastyczne prawosławne w całości odmówiło posłuszeństwo Unii, unickim władykom. Duchowieństwo parafialne przeważnie opowiadało się za swoimi biskupami, ale też w pierwszych latach nie zawsze to było regułą. Kapłan, który podlegał biskupowi, uznawał jego władzę, uważał siebie na przykład za prawosławnego i nie akceptował postanowień Unii Brzeskiej, nie wspominał papieża podczas nabożeństwa i prowadził swoją parafię tak, jak prowadził ją dotychczas. To szczególnie ujawniło się w diecezji polockiej, tam gdzie Józef Atkuncewicz, którego widzimy tutaj, obraz prowadził swoją, powiedzmy tak, misję. I chciałbym zatrzymać się na dwóch takich najbardziej wyraźnych postaciach historycznych. Pierwszy to będzie Józef Atkuncewicz, a druga postać to będzie Józef Siemaszko. A później chciałbym też przeanalizować współczesny stan próby odrodzenia kościoła unickiego i też skutki panowania Unii na również naszych terenach, które ujawniły się szczególnie na początku XIX wieku. W tym roku, jeżeli się nie mylę, kościół katolicki obchodził uroczyście rocznicę 150 lat kanonizacji Józefa Atkuncewicza. I z tego powodu też w Bazylice Watykańskiej tego Piotra odbyło się uroczyste nabożeństwo. Widzimy na ołtarzu, pod którym znajduje się ciało Józefata Kuncewicza. I tutaj widzimy unickiego biskupa. Trochę źle go widać. To jest Światosław Szewczuk, zwierzchnik grekokatolików ukraińskich. On odprawiał nabożeństwo na tym ołtarzu, na którym wcześniej potem właśnie ten ołtarz i ciało Józefa Atkuncewicza tam złożone. On odprawiał nabożeństwo na tym ołtarzu, na którym wcześniej odprawiał nabożeństwo wyłącznie papież, czyli główny ołtarz w Bazylice Świętego Piotra. To też bardzo wyraźnie świadczy o tendencjach, które teraz panują w Watykanie. Wydawałoby się, że Kościół Zachodni zbliży się do Kościoła Prawosławnego, Cerkwi Prawosławnej, ale widzimy, jak uroczyście się wchodzona pamięć kanonizacji Józefa Atkuncewicza. Tutaj jest jego obraz. I na tyle uroczyście, że zwierzchnik Unickiej Cerkwi Ukraińskiej ma prawo, otrzymał w tym dniu prawo odprawić nabożeństwo na tym ołtarzu, który był przeznaczony wcześniej wyłącznie dla papieża. No, nie wiem, jeśli to prawda, to słowo samego metropolity Światosława Szewczuka. On sam powiedział, że na tym ołtarzu mógł wcześniej odprawić nabożeństwo wyłącznie papież, a teraz w tym dniu to prawo było przekazane również dla niego. Tutaj widzimy, jak papież otrzymuje dar od ukraińskich grekokatolików. Obecnie Kościół grekokatolicki, można tak powiedzieć, pobrzeski, to najsilniejsze pozycje ma właśnie na zachodniej Ukrainie. I tutaj widzimy, jak przekazują ikonę Józefa Tokuncewicza dla papieża. Ta uroczystość jakby wskazuje na to, że idea Unii, uniatyzmu w tej formie, w której ona wystąpiła w Brześciu, we Florencji, ona nadal pozostaje dla Watykanu kwestią aktualną. Nadal Watykan widzi kwestię jedności chrześcijan na tych podstawach, na których ta jedność miała być osiągnięta za pomocą Unii Brzeskiej. A co było w wyniku tej Unii i to, jak ona była wprowadzana, to wszyscy dokładnie wiemy, ale powrócimy do Józefa Tokuncewicza i jego życia w sposób najbardziej taki prosty, pokazuje, w jaki sposób Unia była wprowadzana w życie. Józef Tokuncewicz urodził się w Włodzimierzu Walickim w 1580 roku i w chwili zawarcia Unii Brzeskiej miał 16 lat. Był młodym człowiekiem i na jego oczach Unia została zawarta. Urodził się w prawosławnej rodzinie rzemieślnika, otrzymał podczas chrztu imię Iwan. W okresie późniejszym, co jest ciekawe, biografowie życia Józefa Tokuncewicza, twórcy jego żywotu, oni stwierdzali, że było pochodzenie szlacheckiego, albo przynajmniej bogatych kupców, mieścian, czyli też takie pewne wartości już inne niż prawosławne. Dla prawosławnych nieważne, jakiego pochodzenia jest święty. Święty może być pochodzeniem nawet najniższej wartości społeczeństwa, ale dla zachodnich chrześcijan już to jest ma pewne znaczenie i szczególnie dla Bazylian to też miało znaczenie, więc w Minologium Bazylianskim, które było wydane w XVIII wieku w Wilnie, to tam już napisane, że był szlacheckiego pochodzenia, chociaż jest to nieprawda. Był synem zwykłego rzemieślnika. Około 1600 roku Józef Tokuncewicz wstąpił do kolegium jezuickiego, przeszedł na Unię i w 1604 roku złożył ślub mniszy z imieniem Józefat. W 1609 roku przyjął święcenie kaplańskie z rąk, co też jest bardzo ważne, rzymskokatolickiego biskupa, nawet nie biskupa unickiego, tylko rzymskokatolickiego. To też pokazuje, na ile kościół katolicki był zaangażowany w akcję unicką. W 1613 roku został przełożony monasteru w Żerowiciach, a w 1614 roku mianowano go na stanowisko przełożonego monasteru Świętej Trójcy w Wilnie, który widzimy tutaj w godności archimandryty. Dalszą karierę Tokuncewicz zawdzięczał następnej wybitnej postaci Unii, tak jak wyglądał później już przebudowany za czasów bazyliancki monaster. A Józef Tokuncewicz zawdzięczał swoją karierę tej postaci, to jest Józef Wielamin Rudzki. Też bardzo ciekawa postać i bardzo też pięknie wskazuje na prawdziwą podłożu Unii. Józef Wielamin Rudzki był synem moskiewskiego bojara Wilhelminowa, który uciekł z Moskwy do Litwy i dwukrotnie zmienił swoje wyznanie. Pierwotnie przyjął protestantyzm w kościele kalwińskim, a później przeszedł na katolicyzm i przyjął też nowe imię Feliks. I Józef Wielamin Rudzki był już wychowywany jako rzymski katolik, ale biorąc pod uwagę, że jego ojciec dwukrotnie zmienił wyznanie, to można wyobrazić sobie, jak on wychowywał swojego syna gorliwie w tej dla siebie nowej wierze. Józef Wielamin Rudzki był wychowywany jako katolik, następnie przeszedł na wyznanie unickie, widząc możliwość kariery. Po nauce w Rzymie. W Rzymie kończył swoją naukę i wracając tutaj do domu, do Wilna, przyjął już wyznanie katolickie. Właśnie Rudzki zauważył Józefa Tokuncewicza jako gorącego, oddanego Unii nowego zwolennika i przeniósł go do Kijowa, żeby tam w Kijowie nawrócił mnichów Lawry Kijowsko-Pieczerskiej i też prowadził agitację na rzecz Unii w mieście. No tutaj widzimy taki rysunek, który ukazuje kazanie, jak Józef Tokuncewicz wygłaszał kazanie w Polocku, co prawda nie w Kijowie, ale też ten rysunek pokazuje, w jaki sposób on to czynił. W Kijowie doszło do takiego pierwszego konfliktu z prawosławnymi. Prawosławni w Kijowie byli pod wpływem Lawry Kijowsko-Pieczerskiej, byli bardzo przywiązani do prawosławia, dlatego Józef Wielamin Rudzki, on tam wrzucał takie najlepsze siły, a też kariera Józefa Tokuncewicza, ona też może wytłumaczyć się tym, że Unii wtedy jeszcze brakowało таких казнодеев, бракувало людей, которые бы были миссионажами, скажем так, новой веры. Йозеф Атмансевич зостал через мнихов лавры Киевско-Печерской, как он позже вспоминал, дотклевый побитый и выжуцонный поза брамы монастыру. Але треба брать под увагу, прежде всего, его характер. Для того, что видим тут на образе, видим подвоженный люд, видим такие смешанные крики и видим в центре Йозефа Атмансевича, который выглашает свои поглонды. Еще бенец в монастыре Йозеф Атмансевич уявил певні цехи характеру, которые могу вытолмачить его позднейший фанатизм, безглядность. Концевич практиковал самобичевание. Окрещенную илость удержень по часам бичевания он наносил за православных, которых еще не навручил на уни, за схизматиков, как он окрещивал. Стосовал возможные посты, практики астетичные, вылочные заходние, не всходние, то были практики зевнечные, физичные, чили они не были полончены с молитвой, то были не только практики молитвенные или просто такие зевнечные практики астетичные. Стосовал кара челесны для мнихов и даже для мнишек. Для того, что тогда в мурах как бы одного монастыря Святой Троицы вмещался тоже женский клаштор базилианок. И сдержалось, что стосовал кара челесны для пшеложенных этих базилианок, который был едочечным споведником, как бы отцем духовным. Чили видим в этом человеке вот такие цехи характеру, которые можно было бы назвать браком równowagi духовной, браком такого незбędnego для всходнего мниху зрównoważenia, покоя, вытешения внутреннего. Был человеком, ну, за рискую ствердзение, хистеричным за своей натуры и, очевидно, щерым, але его хистеричность допроводзала до того, же побудзал, вот такие конфликты видимо на тем образе, побудзал почас казань ситуации конфликтовы, такие напенчие, такие непокои, и едучешне одразу ствердзал, же есть готов принять смерть в имени унии. Но, что дотичи его казань, то в листах до канцлера литовского Льва Сапега Йозеф Атмансевич окрещивал, например, православных, как отстępców. Православие окрещивал, как блюжнерчая херезия, схизма, а православное набожество называл трендным блюжнерством. И за рискую ствердзение, что те все крещения застосовал również в лавре Киевско-Печерской, реакция мнихов есть узасадненная, берем под увагу часы и захование Концевича, есть их реакция засаднена, попросту выжучили его за брамой монастыру. Теж з его листов видать такое донжение до того, чтобы пшелочь кровь за свою новую веру. В 1618 году Йозеф Атмансевич został арцибіскупом Полоцким, и первотне Йозеф Атмансевич не афишовал свои шанальности до унии. Все видели, что есть унитов, но не подкрещивал то збитечне. И дзięki тому удало ему еще розповшечнить свою юрисдикцию на всички парафии своей децезии, децезии Полоцкой. Было то конечное. Еще, когда допиро został бискупом в 1618 году, Йозеф Атмансевич хотел проводить ревизии церкви в Могилеве. Мешканцы места его не впустили, или в який способ. Брамы места замкнуто, на мурах выставлены армати. Перед мурами дорога заградила ему процессию с хоронгвями. И, очевидно, ситуация была для него збит небезпечна, мусил еще выцопать. Але пузней ингировал у крула, чтобы всех винных того сдажения, мешканцев Махилева, подать каже смерти. Заховалось его такие вымогания, выступал в сонде. Вороки, очевидно, были выданы, але крул повстримался за стосованием кары смерти для мещан Махилова. На чем налегал Йозеф Атмансевич. Позже еще увидим, как уже он однако допроводил до стосования кары смерти в обе своих противников. Позже как бы еще вытишил, але когда до Речи Посполитой приехал патриарха, случай не Ланча, ой уж, патриарха Теофанес III, Иерусалимский, имел полномоцництво патриарха Константинопольского Тимотеуша II, и патриарха Теофанес выщвенчил бискупов для православной митрополии Киевской. Для того, же бискупов уже тогда не позастало. Ситуация Костела Римского была достаточно парадоксальна, и в ситуация церковной жизни Посполитой по подписанию унии. Для того, же церковь jakby православная została без своих arcypasterzy, без biskupów po śmierci dwóch prawosławnych władców Gideona Balabana i Michała Kapuscińskiego, to церковь pozostała без władców, ale Unia to była церковь, w której byli biskupi, ale nie było wiernych. I dlatego, kiedy patriarcha Jerozolimski wyświęcił biskupów prawosławnych dla prawosławnych wiernych, dla церкви, wtedy Unia poczuła, że znajduje się w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Unia mogła wtedy być całkowicie unicestwiona, ponieważ cerkiew poluciła swoich biskupów, a biskupi unicy nadal pozostawali bez wiernych. Wyświęconych było sporo biskupów. Metropolitą kijowskim został Hiob Borecki, biskupem polockim na miejsce Józefa Dokuncewicza Mielecjusz Smotrycki, przemyskim biskupem został Izajasz Szczupiński, biskupem wladimirskim Józef Kurcewicz, biskupem łódzkim Izaak Boryskowicz, biskupem chełmskim Paisiusz Hipolitowicz. Poza tym biskupem pińskim został mianowany i towarzyszący patriarcha Łodyka Stachony Grek Abraham. I można powiedzieć, że to posunięcie patriarchy Tefanusa III, ono ratowało cerkiew i stwarzało dla Unii śmiertelne zagrożenie. Więc wtedy Józef Dokuncewicz przystąpił do bardzo aktywnych działań. Do bardzo aktywnych działań, żeby jego władza w diecezji polockiej była władzą rzeczywistą, nie tylko formalną, a władzą rzeczywistą. Jak wspominałem, Unia Florencka, ona w swoim czasie zadowoliła się tylko formalnym zawarciem Unii, nie zwracając uwagi na fakty życia. To Unia Brzeska jednak zwracała uwagę na fakt życia i za wszelką cenę chciała, żeby faktem było podporządkowanie wszystkich prawosławnych jurysdikcji Rzymu w Kościele Unickim. W 1619 roku Koncewicz otrzymał od króla przywilej na wszystkie cerkwie, monastery diecezji polockiej. Po otrzymaniu przywileju Józef Koncewicz wysłał do wszystkich duchownych listy nakazujące przystąpienie do Unii. Niepokornych pozbawiano miejsc i jeżeli kapłan, którego wygnano z cerkwi z tego powodu, że chciał pozostać przy prawosławiu, zbliżał się do cerkwi, po prostu podchodził blisko do cerkwi, to wtedy jego karano karą śmierci. Tutaj widzimy właśnie obraz Teofana III, Teofana III, patriarchy Jerozolimskiego. Prawosławnym, jak wspominał, pod karą śmierci, pod groźbą kary śmierci było zabronione odprawiać jakiekolwiek nabożeństwo w tych swoich dawnych cerkwach, których wcześniej pełnili posługę kapłańską i cerkwi były zapieczętowane. Doprowadziło to do tego, że w całej diecezji praktycznie wszystkie cerkwie były zapieczętowane. Nabożeństwo zostało wstrzymane, dlatego że kapłani nie chcieli przystępować do Unii, a nawet jeżeli kto by się chciał, to wierni tego by na pewno nie zaakceptowali. I cerkwie były puste, nabożeństwo było zaprzestane. Ludzie byli pozbawione wszystkiego. Możliwości ochrzcić dziecko, możliwości wziąć ślub, możliwości pochować zmarłego. Wszystko zostało powstrzymane i również do tego, żeby dodatkowo poniżyć prawosławnych, nie pozwolono wywozić ciała zmarłych mieszczan z miasta w dzień. Trzeba było wywozić w nocy i tylko przez te bramy, przez które wywożono też w nocy nieczystości. Dochodziło też do bliźnierstwa. Pochowanych zmarłych Koncewicz często rozkazywał wykopać z ich grobu, z mogił, żeby odprawić nabożeństwo pogrzebowe w obrządku już unickim i dopiero później powtórnie pochować. A kiedy ludzie nie pozwalali na to, to wtedy ciało tych zmarłych wyrzucano poza ogrodzenie. No, o tym wspominają realne dokumenty, oficjalne dokumenty, to są, wystarczy popatrzeć, mowy postów na Sejm prawosławny w 1623 roku, czyli w roku śmierci Józefa Dokuncewicza. Była też taka sytuacja, którą opisuje bardzo tak ciekawie Grek Emanuel Katakunzyn, który był współpracownikiem, jednym z najbliższych współpracowników Józefa Dokuncewicza. I te zeznania on składał w 1637 roku w trakcie procesu beatyfikacyjnego Józefa Dokuncewicza. Teraz cytuję. Brzydził się schizmą i niepokornych kapłanów chwytał i więził. Ja osobiście, zgodnie z jego rozkazem, schwytałem Witebsko na rynku popa schizmatyka i więziłem go przez 2 dni, póki Boży sługa, ulegając prośbom wielu tamtejszych szanownych obywateli, nie rozkazał go uwolnić. Boży sługa to Józef Dokuncewicz oczywiście. Świeckich wołał do sądu, jak na górnego, tak i trybunalskiego, ziemskiego, miejskiego, oskarżając ich o obrazy majestatu i bunty. I jeżeli chodzi o obrazy majestatu, to w Rzeczypospolitej często za to obowiązywała kara śmierci. Jak również pamiętamy, że Józef Atkuncewicz domagał się kary śmierci dla mieścian mogilewskich, którzy nie wpuścili go do miasta w 1618 roku. Prawosławni nie mogli zbierać się na modlitwy w murach miasta, więc wychodzili poza mury miasta, wychodzili, żeby pod otwartym niebem, pod takimi namiotami, pomodlić się, odprawić nabożeństwo, odprawić Eucharystię, żeby mieć chociażby dostęp do Eucharystii, do wspólnej modlitwy. I nawet to też im zabraniano. Sytuacja była bardzo ciężka. Tak właściwie z tego cytatu, który teraz przeczytałem, Greka Emanuela, widzimy, że prawosławni po prostu nie mogli być bezpieczni. W każdej chwili prawosławnego mogli schwytać, przez kilka dni więzić, poddawać biczowaniu, później wtargać go po sądach, oskarżając o obrazę majestatu, dlatego że w opinii Józefa Atkuncewicza sama wiara prawosławna już była wystarczająca obrazą majestatu. I o tym on często wspominał w listach do Lwa Sapiega, później w latach 20 XVI wieku, kiedy właśnie mówił, że ich modlitwy, dla ich modlitw nie mogą oddać im cerkwi, dlatego że to byłoby obrazą majestatu. Czyli modlitwa prawosławnych to dla niego była obrazą majestatu. Wskutek działalności Józefa Atkuncewicza Witebsk odmówił mu posłuszeństwa. Protest musiał zapisać w Polocku Józef Atkuncewicz w 1621 roku, ponieważ nie miał dostępu do ksiąg miejskich w Witebsku. I to był prolog jego tragicznej śmierci w 1623 roku. W 1622 roku prawosławny biskup Mieleciusz Patrycki ogłosił siebie arcybiskupem polockim, dlatego że został właśnie wyświęcony na tą katedrę przez patriarchę jerozolimskiego Teofanasa III. Powiadomił to mieszkańców Witebsku. Mieszkańcy Witebsku uznali Mieleciusza Patryckiego za swojego biskupa. Było to taką wielką radością dla mieszkańców miasta. I w ślad za Witebskiem pozostałe miasta, mniejsze takie miasteczka, zaczęli uznawać władzę jurysdikcji Mieleciusza Smotryckiego. Wtedy Józef Atkuncewicz apelował do władzy świeckiej i przede wszystkim do kanclerza litewskiego Lwa Sapiega. Jak pamiętamy, Lew Sapiega to miał właśnie okazywać takie wsparcie policyjne i administracyjne dla Unii. Lew Sapiega jednak wstrzymał się przed stosowaniem przemocy, dlatego że Józef Atkuncewicz domagał się wojska, żeby stłumić buntowników, jak on określał. Uważał, że to jest bunt i niezbędna jest siła. Lew Sapiega bał się takiego rodzaju niepokojów, bał się, że dojdzie do wojny domowej, więc nie zastosował przemocy, nie wysłał wojska. Wtedy Józef Atkuncewicz napisał prośbę do króla, w którym oskarżył Lwa Sapiega niezdecydowanie, oskarżał o brak wsparcia, pomocy dla Unii i domagał się wojska od króla. Wojsko było wysłane, mieszczanie byli stłumione w Witebsku, w Orszyn, Mogilewie. Przeprowadzono egzekucję najbardziej aktywnych mieszczan prawosławnych. Właśnie za nieposłuszeństwo i za obrazę majestatu. I w takich warunkach, takiego terroru, możemy tak powiedzieć, doszło do ostatecznej tragicznej śmierci Józefata Kuncewicza. Tutaj widzimy właśnie Mieleciusza Smotryckiego. Obraz, miał wcześniej to przełączyć. No ten obraz, który był napisany przez zachodniego artysty, przedstawiający, jak on określił, męczeńską śmierć Józefa Atkuncewicza. Okoliczności śmierci były niezadowalające. 12 listopada 1623 roku Józef Atkuncewicz wracał z niedzielnego nabożeństwa i przypadkiem spotkał prawosławnego kapłana, który właśnie szedł poza murami miasta, wychodził z miasta, żeby poza murami miasta odprawić nabożeństwo eucharystyczne dla wiernych prawosławnych. Wtedy rozkazał swoim sługom schwytać tego kapłana, poddać go biczowaniu. Później wtrącił do lochów swojej rezydencji. Posiadał tam takie, powiedzmy, warunki dla więzienia niepokornych. I to było powodem buntu. Doszło do buntu w Witebsku. Zaczęli dzwonić dzwony. Ludzie, to można powiedzieć, była ostatnia kropla już cierpliwości ludzi. Ludzie wcieli w niepokoje. Natomiast Józef Atkuncewicz, on jakby pozostając wiernym sobie, wyszedł naprzeciw tłumu i próbował właśnie głosić swoje poglądy religijne, nawoływać ich do pokoju do posłuszeństwa Unii. Wtedy został zamordowany. Być może tak to mniej więcej i wyglądało. Co jest ciekawe, jest korespondencja, zachowały się listy, chociaż nie w oryginale, a w kopiach Lwa Sapiewy do Józefa Tkoncewicza i odwrotnie, ci ludzie byli bliscy sobie. W listach do Lwa Sapiewy Józef Tkoncewicz zwracał taką szczególną uwagę na dwie rzeczy. Z jednej strony on potwierdzał, że nie zaprzestał prześladowań prawosławnych, dlatego że i herezja prawosławnych jest gorsza od jakiegokolwiek bliźnierstwa. A z drugiej strony podkreślał, że jest gotów umrzeć, jest gotów przelać krew męczeńską. I całe jego zachowanie, całe jego działanie, to była taka ciągła prowokacja, żeby do tego właśnie doszło. Ja myślę, że w latach studiów w Kolegium Jezuickim, kiedy znalazł się też w takim zawirowaniu, w takim niepokoju podczas pierwszych lat wprowadzania Unii, to jego charakter mógł rzeczywiście być trochę tak zdawiony tym wszystkim i po prostu tutaj przejawiła się taka cecha historyczności charakteru. Także zmiana była kara dla mieszkańców Witebska. Ona nosiła też w znacznym stopniu taki bliźnierszy charakter i była skierowana na stłumienie jakiegokolwiek niepokoju, przede wszystkim na przestraszenie ludzi. 120 mieszczan było skazane na karę śmierci, stracono 19, majątki wszystkich i skazanych i straconych były skonfiskowane. Ze wszystkich świątyń zdjęto dzwony, wszystkie świątynie były przekazane kapłanom oddanym Unii. Uszkodzona katedra została przekazana dla unitów oczywiście i jeszcze prawosławni byli zmuszone do wybudowania cerkwi unickich. No, tam już prawosławnych nie było, tak właściwie wszyscy mieli obowiązek być unitami, dlatego że po tym zdarzeniu, po śmierci Józefa Tkoncewicza, bycie prawosławnym w Witebsku to było równoznaczne z zbrodnią, która była natychmiast karana. Prawo magdeburskie było zabrane u miasta, ale przywrócone w dosyć krótkim okresie, w połowie XVII wieku, w latach 40. XVII wieku, było przywrócone wtedy, kiedy Unia w całości opanowała całe miasto. Było to prawo magdeburskie przywrócone już nie dla prawosławnych oczywiście, a dla unitów, którzy w tym mieście już panowali. I taki był początek Unii. Na przykładzie życia Józefa Tkoncewicza, jego śmierci, widzimy, jaki był początek Unii, w jakich warunkach ona była wprowadzana, jakimi metodami była wprowadzana. Tym niemniej Józef Tkoncewicz został ogłoszony apostołem jedności i w nabożeństwie jego czci unici po dzień dzisiejszy modlą się do niego o jedność chrześcijan, żeby on wszystkich chrześcijan zjednoczył. No, jeżeli ma zjednoczyć z taką samą metodą, to można sobie wyobrazić, co nas czeka. Zupełnie inny los był u drugiego człowieka. No tutaj widzimy właśnie ciało Józefa Tkoncewicza w Watykanie złożone. A to jest człowiek, który był unitą. Jeżeli Józef Tkoncewicz był początkowo prawosławnym, a później został unitą i tak potoczył się jego los, jak potoczył się, to ten człowiek, Józef Siemaszko, na początku był unitą, a później został prawosławnym i jego los był zupełnie inny. Urodził się Józef Siemaszko, mam nadzieję, że Państwo kojarzycie tego człowieka, to był właśnie ten biskup unicki, zwierzchnik kościoła unickiego w Cesarstwie Rosyjskim, który w 1839 roku doprowadził wszystkich unitów na terenie Białorusi, Podlasie i Litwy do jedności z prawosławiem. I dzięki temu człowiekowi dzisiaj Białoruś jest prawosławna. I dzisiaj na Podlasiu też jest cerkiew prawosławna, tak samo jak na Litwie. Jeżeli by nie było tego człowieka i nie byłoby zmian, których on doprowadził, to obecnie Kościół katolicki miałby wschodnią granicę na wschodzie Białorusi, na granicy Witebska. Urodził się w 1798 roku we wsi Pawlowka na Ukrainie w rodziny duchowieństwa unickiego. Jego rodzina była od dłuższego czasu związana z posługą w cerkwi. Jego przodkowie byli unickimi duchownymi. I wtedy, kiedy pod koniec XVIII wieku cała wieś Pawlowka przeszła na prawosławie za rządów Katarzyny II, to rodzina Józefa Siemaszko pozostała przy Unii. Jego dziadek pozostał kaplanem, stracił cerkiew, dlatego że cerkiew była przekazana prawosławnym, ponieważ, jak mówiłem, cała wieś przeszła na prawosławie. Tym niemniej jego rodzina była przywiązana do Unii. To też bardzo tak podkreśla jego dalszą drogę. Jego rodzina pozostała przy Unii. 4 braci jego ojca było unickimi kapłanami, 2 siostry jego ojca były zamężone za unickimi kapłanami. Natomiast jego matka była spokrewniona tak z bliskiej rodziny biskupa unickiego Sierczyńskiego, jeżeli się nie mylę jego nazwisko. Początkowe wykształcenie Józef Siemaszko otrzymał w Niemirowskim gimnazjum, który ukończył jako najlepszy uczeń z pierwszym stopniem, z najwyższą oceną. Tam po raz pierwszy spotkał się z taką niezdrową atmosferą, która panowała pomiędzy unitami, katolikami, prawosławnymi. Unici byli traktowani jako uczniowie takiej niższej kategorii, prawosławni byli traktowani jako w ogóle przypadkowe osoby. Katolicy korzystali ze wszystkich praw i przywilejów, tak można powiedzieć. Podkreślił też niski poziom wykształcenia i ten fakt, że Niemirowskie Gimnazjum Publiczne było skierowane na dzieci bardziej takich prostych, na większości właśnie unitów, i dla unitów wykształcenie było dawane znacznie gorsze niż dla katolików. Tam też pokazał po raz pierwszy, jako jeszcze właściwie dziecko, taką niezależność i siłę swojego charakteru, dlatego że kiedy spotykał się na ulicy z prawosławnym kaplanem, zawsze zgodnie z etykietem kłaniał się, witał się w ten sposób, ukłonem. I zawsze to pobudzało takie uwagi, nieprzyjemne uwagi dosyć ze strony jego kolegów z klasy, ze strony nawet jego nauczycieli z Niemirowskiego gimnazjum. Zawsze mu wytykano to, że widać się z prawosławnym popem. Tym niemniej jego to nie powstrzymywało. Pokazał niezależność swojego charakteru. Już w takim młodym wieku, a wiemy, jak czasami to nawet dla dorosłego ciężko iść przeciw całemu otoczeniu. Następną naukę Józef Siemaszko pobierał w głównym seminarium duchownym przy Uniwersytecie Wileńskim. Była to wówczas jedyna szkoła, która mogła zabezpieczyć wykształcenie teologiczne dla dzieci unickiego duchowieństwa peryferyjnego. I to duchowieństwo, a tak właściwie nowo, było niewykształcone. Niewykształcone na tyle, że nie wszyscy proboszczowie unicy potrafili pisać, albo czytać często nabożeństwo były odprawiane z pamięci. I Józef Siemaszko był jeden z nielicznych, który dostał się do wyższego seminarium w Wilnie. Tam otrzymał wykształcenie, ukończył seminarium w 1820 roku, otrzymując tytuł magistra teologii. I w tym seminarium, bez względu na to, że ta szkoła była tworem Adama Czartoryskiego, który całą moc swojej polityki kładł na to, żeby wychować młode pokolenie polskich patriotów, którzy nienawidzili by Rosji i dążyli by do niepodległości, do odbudowy Rzeczypospolitej. Tym niemniej tutaj po raz kolejny ujawniła się cecha jego charakteru taka niezależna i samodzielna, samostarczalna. On opuścił seminarium, nie mając żadnych złych wrażeń w stosunku do Rosji, nawet odczuwał do Rosji sympatię. Związane to było z tym, że dużo się dokształcał, dużo czytał książek poza programem nauczania. Dążył do wiedzy i wychodził tylko poza zakres obowiązujących programów nauczania. I to było w Niemirowskim gimnazjum i w wyższej szkole, w wyższym seminarium wileńskim. Później w 1801 roku przyjął święcenie kapłańskie, pozostając bezżennym, i pod wpływem łódzkiego biskupa Jakuba Martosiewicza on otrzymał miejsce asesora w konsystorzu diecezji łódzkiej. Przez pewien czas nawet był takim pełnym stanowiskiem związane z przygotowaniem kandydatów do święceń kapłańskich. I pracując w konsystorze, on zobaczył po raz pierwszy w swoim życiu być może cały ogrom tej wewnętrznego kryzysu Cerkwi Unickiej. Zobaczył podział duchowieństwa na duchowieństwo bazylianskie, zakonne, na duchowieństwo parafialne. Zobaczył to, w jakim ubóstwie trwają parafie unickie, jak jest niski stopień oświaty, szkolnictwa dla dzieci duchowieństwa. Zobaczył też taki problem, który był związany z nabożeństwem, że nie było uporządkowanego nabożeństwa. Tak właściwie dużo było tych problemów. Dużo było związane z tym, że duchowieństwo unickie często żyło w ubóstwie i w związku z tym było szczególnie podatne takie kontrole wpływem duchowieństwa katolickiego, rzymskokatolickiego, było podatne wpływom swoich kolatorów, właścicieli ziemi, na których stali ich parafii. Tak właściwie musieli wypełniać wszystkie zachcianki i katolickich proboszczów, i właścicieli ziemskich, też katolickiego pochodzenia. No, na przykład była taka, czytałem o takiej sytuacji, kiedy no, była sytuacja rozpowszechniona na cały kościół unicki, kiedy po tym jak proboszcz katolicki zaprosił, żeby unicki kapłan odprawił nabożeństwo pogrzebowe dla swojego parafianina katolickiego, bo grzątku oczywiście łacińskim, to sam z jakichś powodów niezbyt poważnych proboszcz katolicki nie chciał w tym uczestniczyć, albo nie mógł. Później, kiedy zaproszono na obiad, to tego unickiego kaplana posadzono za jeden stol ze służbą. A główne miejsce oczywiście zajął proboszcz katolicki. Czyli to nie chodzi nawet o to, że służba jest niegodna towarzystwa kaplana, chodzi o to, że przy każdej możliwej okazji podkreślali niższość, brak jakiejkolwiek wartości duchowieństwa unickiego. I podkreślali to przede wszystkim duchowni kościoła katolickiego i właścicieli ziemscy, których było bardzo dużo i większość nie byli wyznania katolickiego na Białorusi w tamtych czasach i na Białorusi i na Wołyni. Zapoznając się z tym wszystkim, Józef Siemaszko, być może już wtedy pracując w konsystorzu unickim lub diecezji łódzkiej, nakreślił plan działań, jak można poprawić sytuację w Cerkwi Unickiej. Dlatego, że Cerkiew Unicka wtedy przeżywała no, taki kryzys, który stawiał przed unicką społecznością problem taką stroną, że muszą albo zostać wchłonięci przez Kościół katolicki, albo odrodzić się, przywrócić samodzielność, przywrócić samowystarczalność swojej tradycji. I ta tendencja, ona była, powstawała już od końca XVIII wieku. Pierwszy taki metropolita unicki, który podjął próbę usamodzielnienia Cerkwi Unickiej od Kościoła Katolickiego, to był Iraklij Lisowski. On wtedy, jak jego następcy, również próbował odrodzić samodzielność liturgii unickiej, nabożeństwa unickiego, tradycji duchowej unickiej. Te próby skończyły się niepowodzeniem. Po pierwsze, był wielki sprzeciw zakonu bazylianów. Po drugie, był wielki sprzeciw kościoła katolickiego. Ale to, co było najważniejsze, to, co wtedy Józef Siemaszko zauważył, był przede wszystkim brak wewnętrznego potencjału duchownego. Jeżeli odradzać Unię, żeby Unia została zatrzymana, to była droga donikąd, ponieważ największym zagrożeniem dla istnienia samej Unii to był Kościół Katolicki, to była jej łączność z Rzymem. Więc trzeba było tą łączność rozerwać i powrócić do źródeł. I do tego wniosku przyszedł późniejszy metropolita litewski Józef Siemaszko. W 1822 roku Józef Siemaszko został skierowany do unickiego departamentu katolickiego, kolegium duchownego w Petersburgu i tam bronił praw i samodzielności Kościoła unickiego przed hierarchią katolicką. Tam właśnie doszedł do wniosku, że powrót unitów do prawosławia jest nie tylko niezbędny i konieczny, a jest jedynym naturalnym wyjściem z tej sytuacji, w której znajdowała się Cerkiew Unicka. Chciałbym też pokazać Państwu zdjęcie kilku takich wybitnych postaci Kościoła Unickiego. Tutaj widzimy Antoniego Trupalskiego, który był przewodniczącym konsystorza diecezji litewskiej, później unickiej. Następna postać to Michał Dąbrowski, człowiek wybitny uczony, slawista, który był członkiem Akademii Nauk w Petersburgu, w Rzymie, w Wiedniu, w Paryżu i w Londynie. Był również światowej sławy slawistą, badał rękopisy słowiańskie, również zgromadzone tutaj w monasterze Supraskim, był jednym z pierwszych badaczy rękopisów supraskich. Poza tym znał wszystkie biblijne języki, starohebrajski, aramejski, syryjski, mowy języki greckie, nowożytne języki to francuski, niemiecki, angielski. Był człowiekiem wszechstronnie wykształconym. I też blisko współpracował z poprzednim, z Antonijem Tupalskim. Trzeci do tej grupy należał Antoni Sosnowski. Ci kapłani unicy, oni stworzyli w Wilnie taką grupę białego duchowieństwa, która dążyła do tego, żeby usamodzielnić cerkiew unicką. Byli dalece jednak od myśli, żeby zjednoczyć się z prawosławiem. Ich głównym celem było uniezależnić się od kościoła katolickiego, przywrócić taki napęd kulturotwórczy, czynnik kulturotwórczy dla cerkwi unickiej. ożywić cerkiew unicką, pozbyć się wszystkich łacińskich wpływów, wrócić do nabożeństwa wschodniego. Później oni wszyscy byli prawosławnymi kapłanami, w ślad za Józefem Siebaszko wrócili też do prawosławia, ale to była ostatnia grupa, która próbowała właśnie naprawić kościół unicki od wewnątrz, bez dążenia do tego, żeby zjednoczyć się z prawosławiem. Myśleli, że można uratować Unię dla samej Unii i im też to się nie udało. Ta grupa chciała na miejsce biskupa Wileńskiego, właśnie tego Adriana Holowni, bazylianina, postawić kandydaturę Michała Bobrowskiego, tego właśnie uczonego, który pokazałem dla Państwa, stalisty światowej sławy. Jednak Józefat Bułhak, ostatni metropolita cerkwi unickiej, on uniemożliwił to działanie, dlatego że jeszcze w 1819 roku skierował do Petersburgu list, w którym ograniczył możliwości Białego Duchowieństwa do stanowisk biskupich. Więc to było też uniemożliwione. Żeby pozbyć się niebezpiecznych konkurentów, Michał Bobrowski w 1825 roku został pozbawiony możliwości pracy w Uniwersytecie Wileńskim. Do tego jeszcze. I był usunięty na 2 lata ze stanowiska profesora tego uniwersytetu. Czyli reakcja takich konserwatywnych, łacińskich kręgów była bardzo silna. I dla Józefa Siemaszko było zbyt oczywiste, że Unia nie może ratować się sama dla siebie, ona musi ratować się dla tego, żeby zostać prawosławną. Tylko w oparciu o prawosławie, tylko w łączności z prawosławiem, w dążeniu do prawosławia można uratować wschodnią cerkiew, Unię jako wschodnią cerkiew, która jednak kiedyś była prawosławną, tylko z biegiem historii, przemocą została wtrącona do struktur kościoła zachodniego. I w 1827 roku Józef Siemaszko podał na ręce dyrektora Departamentu Wyznań Obcych Kartaszewskiego taką zapiskę, memorandum o położeniu w Rosji Cerkwi Unickiej i środkach do jej powrotu do lona Cerkwi Prawosławnej. W 1828 roku imperator Mikołaj I, po zapoznaniu się z tym dokumentem, wydał pierwszą ustawę prawną o powołaniu Grecko-Unickiego Kolegium Duchownego, w którym uniezależniał wyższe zarządzanie Cerkwią Unicką od wyższego zarządzania Cerkwią Rzymskokatolicką, Kościołem Rzymskokatolickim. I to był początek przemian w Cerkwi Unickiej, które ostatecznie doprowadziły do zjednoczenia z Cerkwią Prawosławną. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę Państwa na ramy czasowe. Początek reform to 1828 rok, a koniec reform, ostateczny koniec przed Soborem Polockim, przed zjednoczeniem unitów z prawosławiem, to 1838 rok, czyli 10 lat wystarczyło dla Józefa Siemaszko, żeby nie stosując żadnej przemocy, nie stosując aparatu państwowego, policji, wojska, czegokolwiek, tylko własnymi siłami, tylko mocą słowa, przeprowadzić te wszystkie reformy, które unicestwili to, co Kościół katolicki budował przez ponad 200 lat w Rzeczypospolitej. Budował unicką cerkiew, która sama z siebie powróciła do prawosławia, postanowiła, że Unia nie ma racji bytu i to w ciągu zaledwie 10 lat. Więc dlaczego Józef Siemaszko tak jest nielubiany przez katolików, przez unitów, że za każdym razem, kiedy ktoś wspominał jego możliwe kanonizacje, to od razu zaczyna się prawdziwa histeria w mediach. Dlatego, że Józef Siemaszko pokazał i dla nas przede wszystkim, dla prawosławnych i dla zachodnich chrześcijan również całą nieprawdę wewnętrzną Unii. On pokazał całe kłamstwo Unii, że Unia po prostu sama z siebie nie istnieje, nie posiada potencjału duchowego, nie posiada potencjału kulturotwórczego. To jest taki sztuczny twór, który istnieje tylko wtedy, kiedy jest wsparcie z zewnątrz. Albo państwa, albo bezpośrednio Rzymu, ale musi być ciągle wsparcie finansowe, intelektualne. Kościół bazylianów przez cały okres swojego istnienia, przez ponad 200 lat, on zasilał się zakonnikami, którzy przychodzili z obrządku rzymskokatolickiego, przychodzili na Unię i tak się stało, że w 37 klasztorach bazylianckich prowincji litewskiej w 1828 roku było tylko 2 przełożonych pochodzenia unickiego, z unickich rodzin, a reszta, czyli 35, to byli pochodzenie rzymskokatolickiego. Czyli ciągle sztuczne oddychanie dla tego martwego organizmu, żeby on w ogóle jakoś istniał. I Józef Siemaszko pokazał właściwie to, że ten twór jest martwy i sam nie potrafi przeżyć. Dlatego też Józef Siemaszko, przeprowadzając tę reformę, on stosował tylko wolność słowa, jak mówiłem. Nigdy nie było żadnego przymusu, żadnego wsparcia aparatu państwowego. W 1829 roku Józef Siemaszko przyjął święcenie kaplańskie, żeby urzeczywistnić swoje reformy, żeby doprowadzić unitów do prawosławia. Musiał przyjąć święcenie biskupy, zostać biskupem. Przyjął w Petersburgu święcenie biskupy z rąk metropolity jonickiego Józefata Bułgaka, który też był pochodzenie rzymskokatolickiego z szlacheckiego rodu katolickiego z Polski. Unickiego polackiego biskupa Jakuba Martusiewicza i katolickiego biskupa Józefa Piedrojca. Co jest ciekawe, Józef Siemaszko to był pierwszym biskupem, który przyjmował święcenie biskupie w kościele katolickim, ale nie złożył przysięgi biskupiej, która obowiązywała i obowiązuje po dzień dzisiejszy chyba wszystkich biskupów niezmiennie, nie złożył jej w całości. Puścił to, co nie zgadzało się z jego sumieniem. I nie pozostawił w swoich wspomnieniach, co konkretnie. On opuścił, co konkretnie on nie powiedział, ale no, jak wiemy, ta przysięga, ona zawiera takie trzy najważniejsze punkty. To jedność z Kościołem katolickim, to posłuszeństwo papieżowi i to prześladowanie heretyków i schizmatyków. I ja myślę, osobiście, mogę się mylić, ale ja myślę, że Józef Siemaszko ten trzeci punkt opuścił i podczas święceń biskupich nie złożył takiej przysięgi. Co też pokazuje jego charakter. Samodzielny, zdolny do oceny i zdolny do stawiania oporu temu, co uważa za niesprawiedliwe, za niezgodne z Ewangelią. I po święceniach biskupich, tak właściwie reformy Józefa Siemaszko rozpoczęły się pełną siłą. Byli przehamowane powstaniem polskim, listopadowym, jednak nie zostali przerwane i w ciągu 10 lat, bez względu nawet na powstanie polskie, Józef Siemaszko doprowadził ponad 1,5 miliona wiernych Kościoła Unickiego do Cerkwi Prawosławnej. Doprowadził tak, że wszyscy kapłani przeszli na prawosławie bez sprzeciwu. Jeżeli ktokolwiek się sprzeciwił i sprzeciwiał, to nie dotyczyło to spraw wiary. Sprzeciwiali się dlatego, że katolickie duchowieństwo też nie dawało się za wygraną i puściali takie pogłoski, że likwidacja Unii doprowadzi do tego, że całe duchowieństwo będzie pozbawione swoich parafii, będą proboszczowie unicy zesłani w głąb Rosji, a ich miejsce zastąpią, przyjadą z Rosji, zastąpią nowi kapłani. Oczywiście to były kłamstwa, świadomie puściane w tłum kłamstwa, ale sprzeciw dotyczył tego, że po prostu proboszczowie, jeżeli chodzi na przykład o dekanaty białostockie, bielskie szczególnie, to tylko o to chodziło, żeby nie stracić swoich miejsc swojej posługi, żeby ich po prostu po zjednoczeniu z prawosławiem nie wysłano do jakiejkolwiek innej parafii. Też chodziło o to, że bali się, że będzie złamana dotychczasowa pobożność, że zabronią świętować pewne święta, na przykład jak obchody pól, coś w tym rodzaju. Czyli dotyczyło to jakichkolwiek innych spraw, ale nie spraw wiary. Co dotyczy spraw wiary, tutaj nie było dyskusji z duchowieństwem. Duchowieństwo przyjęło wszystko i w 1839 roku podczas Soboru Polskiego zjednoczył biskupów Józefa Siemaszka, Bazyliego Lużyńskiego i Antoniego Zubko. Podczas tego soboru Józef Siemaszko nie ogłosił, że teraz z dnia dzisiejszego Kościół Unicki dołącza do Cerkwi Prawosławnej, a stwierdził już fakt życia. To, o czym na początku mówiłem. Jedność z prawosławiem w wyniku działalności Józefa Siemaszko stała się faktem życia. Było to samo nabożeństwo, była ta sama wiara, były te same modlitwy, było takie samo odczytywanie Ewangelii, były te same wartości. I w 1939 roku po prostu był stwierdzony fakt, że teraz nic nie łączy unitów i prawosławnych. Był oczywiście oficjalny dokument, w którym uniccy biskupi zwracali się do synodu, żeby przyjęli duchowieństwo wiernych biskupów do lona Cerkwi Prawosławnej, ale to zjednoczenie udało się dlatego, że stało się to faktem życia. Józef Siemaszko prowadził swoje reformy w trzech głównych kierunkach. W kierunku oświaty, dlatego że wcześniej duchowieństwo unickie nie miało dostępu do żadnej oświaty. W kierunku nabożeństwa, dlatego że różne parafie różnie odprawiali nabożeństwo, zależało to od bliskości lub wpływów pobliskich katolickich parafii. I unifikacja była nabożeństwa, powrót do nabożeństwa prawosławnego, wschodniego i wyposażenie wewnętrzne świątyń. Usunięto to, co nawiązywało do kościoła zachodniego. W świątyni chłonickich znajdowały się organy, nie było ikonostasów, престолы były zastąpione ołtarzami przysłoniętymi do ściany, nie było żertwienników, były ławki, konfesjonale, ambony. To wszystko było usunięte i co jest najważniejsze, w pierwszej kolejności było usuwane to, co nie po prostu ozdobiało świątynię, a zmieniało jakby wiarę ludzi, wiernych. Dlatego, że obecność bocznych ołtarzy w świątyni chłonickich i odprawianie cichych mszy, ono zmieniało sam stosunek do liturgii, sam stosunek do Eucharystii, dlatego, że w tradycji prawosławnej, zgodnie z naszą wiarą, cicha msza nie jest możliwa, cicha liturgia to byłby nonsens, więc usuwano to, co rzeczywiście stało na przeszkodzie do zjednoczenia wierzy. Stawiano ikonostasy, ponieważ brak ikonostasów, on sprawił to, że w unickiej tradycji zmienił swój stosunek do ikony. Ikona stała się ilustracją, przestała być czymś, co, do czego się modlono, to, co można odarować, to, w czym widziano obecność Bożą. Była to tylko dekoracja, ilustracja do Ewangelii. Byli usunięte konfesjonale, ponieważ oni też zmieniają sam stosunek nasz do spowiedzi. Spowiedź bez Ewangelii, bez krzyża, bez kontaktu z kapłanem też dla naszej tradycji jest bardzo obca. Tak samo organy. Organy nie byli niebezpieczne tym, że zastępowali sobą śpiew cerkiewny. I też był wielki problem, kiedy usuwano organy, nie było komu śpiewać w cerkwi, nie było komu i nikt nie wiedział, jak to się robi. A kiedy stawiano ikonostasy, to w pierwszych latach, w pierwszych miesiącach nawet nie wiedzieli, jak z ikonostasów trzeba korzystać. Przechodzono carskimi wratami i przychodzili nie tylko kapłani, ale również ci, którzy pomagali w ołtarzu. Potrzeba było, żeby nawet konsystusz litewski wydał specjalną instrukcję, aby duchowieństwo wiedziało, kto i jak może przechodzić przez carskie wrata i przez boczne drzwi w ikonostasach. Wszystko to, co było zmieniane, nam wydawałoby się tak zewnętrznie, tak właściwie wpływało na wiarę. I to też jest taka pewna prawidłowość. Jeżeli Unia Brzeska, ona była kłamliwa, dlatego że pozostawiając obrządek, zmieniała treść wiary, to powrót unitów do prawosławia był prawdziwy, dlatego że zmieniał się sam obrządek, zmieniała się sama liturgia, zmieniało się to, co ludzie czynili w cerkwi i to, jak oni czynili. I razem z tym zmieniała się również wiara. Nie było nic robiono tak potajemnie, nie było żadnego niedopowiedzenia. Już w połowie lat 30. wszyscy i wierni, i duchowieństwo widzieli, że te reformy mają doprowadzić do jedności z prawosławiem i tym niemniej to wszystko kontynuowali. Też zwraca na siebie uwagę stanowisko bazylianów w Supraszli, dlatego że na ogół bazylianie byli bardzo przeciwni tym reformom, ale w Supraszli pierwszą świątynią na Podlasiu, która pozbyła się organów, to właśnie była świątynia supraska. I wszyscy mnisi, bazylianie, supraszcy podpisali deklarację o gotowości przejść na prawosławie jako jedni z pierwszych w całym dekanacie białostockim. Też to jest ciekawe i myślę, że no tutaj promysł Boży, ta obitel, która była budowana przez takich wielkich mnichów w swoim czasie, również być może wpływała i na późniejszych swoich mieszkańców. Chciałbym też pokazać Państwu ten metal, który został wybity po czci zjednoczeniu unitów z prawosławiem. Tutaj widzimy pewną różnicę z tym medalem, który był wybity na uroczystość zawarcia Unii Brzeskiej. Tam był papież z jednej strony, papież z drugiej strony, biskupi ruscy na kolanach. Tutaj widzimy z jednej strony nierokotworny obraz Chrystusa, obraz nierynku uczyniony Chrystusa i z drugiej strony krzyż. Nie ma ani Józefa Siemaszko, ani członków synodu, ani jakiegoś patriarcha. I tutaj napisany dzień, w którym została ogłoszona jedność. Torzystwo prawosławie, triumf prawosławie, pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. W 1939 roku była ogłoszona jedność, a tutaj ważny taki nadpis odciągnięty nasiliem zjednoczony miłością, czyli odłączenie przemocą, zjednoczenie miłością. I to nie były tylko takie ładne słowa, dlatego że Józef Siemaszko zawsze tym się kierował. Bardzo się dużo mówi o prześladowaniach unitów. Jeżeli chodzi na przykład o Podlasie, najbardziej zlatynizowane, najbardziej oporne na reformy Józefa Siemaszko, to żaden z kapłanów, żaden z proboszczów na Podlasiu nie stracił swojego miejsca. Wszyscy, bez wyjątku kapłani, którzy поначали свою послугу у Ницце Каплани на Подлащу, пришли на православие. Не было жодного выйонка. Więc mówić o prześladowaniach bardzo tutaj ciężko. Byli niepokoje, byli sprzeciwy. Był nawet bunt chłopów w kościelach, w kościołowskiej parafii, ale chodziło, jak mówiłem, chodziło o to, że chłopi bali się, że zabiorą im ulubionego kaplana, dlatego że tak powiedział proboszcz katolickiej, sąsiedniej katolickiej parafii. I wtedy Józef Siemaszko specjalnie wstawiał się przed władzami państwowymi, administracyjnymi, żeby w żadnym przypadku nikogo z tych chłopów nie ukarano, żeby nie wprowadzano ani policji, ani wojska. I jedynie co, jak byli ukarani ci chłopi, którzy tak wcieli taki bunt, to była naganna słowna. Po prostu przyjechał przedstawiciel władz państwowych, który powiedzmy tak powiedział, że niedobrze się zachowują, zagroził, że będą kary, jeżeli tak dalej będą się zachowywać i wyjechał. Nie było żadnych kar. Nie było kar żadnych dla tych kapłanów, którzy początkowo sprzeciwiali się i reformom, i zjednoczeniu z prawosławiem. Więc te pogłoski, to są tylko pogłoski strony, powiedzmy tak, przegranych. Widzimy wielką nieprawdę, powiedzmy tak, Brzeskiej Unii, dużo przemocy, dużo krwi, dużo wściekłości, dużo nienawiści i widzimy spokój, równowagę, zrozumienie sytuacji, przede wszystkim miłość i dobroć przy zjednoczeniu Unitów. Chociaż Józef Siemaszko rzeczywiście czasami wzywał kaplanów do Żurowic i czasami często nawet katolicy autorzy piszą, że tam byli więzieni. Oni tam nie byli więzieni, tam wzywał ich, żeby z nimi porozmawiać i żeby przeprowadzić dla nich szkolenie nabożeństwa prawosławnego, ponieważ ci, którzy sprzeciwiali się na ogół, nie znali ani języka słowiańskiego, cyrkiewno-słowiańskiego, ani nie potrafili odprawić nabożeństwo w języku cyrkiewno-słowiańskim. Więc tam byli wzywani dla szkolenia i dla przekonania, a nie dla więzienia. Oni tam żyli w takich samych warunkach jak mnisi i nikt ich tam nie więził, żadnej straży nie było. Chciałbym dla Państwa pokazać jeszcze kilka zdjęć, które pokazują, jak ta Unia przeszła metamorfozę. Porażka Unii Brzeskiej była zbyt oczywista w XIX wieku, więc no to właśnie widzimy jedną z takich deklaracji. Napisana w języku rosyjskim, ale podpisana w języku polskim, ponieważ duchowieństwo unickie nie potrafiło pisać w języku rosyjskim. Tak, i oczywiście dużo duchownych unickich mieli imiona katolickie. Feliks, Kazimierz, Florian, takich prawosławnych to było niedużo. A to są biskupi, dzięki którym doszło do jedności. I widzimy tutaj Józefa Siemaszko, ten, który prowadził to wszystko. Józef Siemaszko właśnie doprowadził do stanu biskupiego, do posługi biskupie i Antoniego Zubko, który był rektorem seminarium żurawieckiego, i Bazyliego Olżyńskiego, który był biskupem polockim. I na jego terenie, na terenie jego diecezji doszło do tego soboru, który ogłosił jedność. No tutaj widzimy pochówek Józefa Siemaszko. On chciał być pochowany obok relikwii świętych męczenników wileńskich Antoniego i Jana Stachego, które znajdują się w Soborze Świętego Ducha w Wilnie. Tutaj widzimy właśnie po prawej stronie podziemną cerkiew, która znajduje się pod ołtarzem, pod prestolem głównym świątyni. I tam jest raka z mościami męczenników, a pod raką jest grób Józefa Siemaszki. Tutaj jeszcze jedno zdjęcie.
Teraz jest w Górnej Cerkwi.
Tak, teraz jest w Górnej Cerkwi. Mości mucieników, relikwie mucieników są w Górnej Cerkwi, przeniesione w 1998 roku. A grób Józefa Siemaszki pozostał na swoim miejscu i... Tak, to tutaj właściwie możemy tutaj zauważyć, że to jest płyta grobowa Józefa Siemaszki. Tam jest jego grób i jeżeli by Bóg dał, doszło do kanonizacji, to relikwie jego byłyby od razu dostępne. Chciałbym pokazać też ten krzyż, który znajduje się nad relikwiami świętych męczenników wileńskich. Tutaj to krzyż, który był krzyżem nad grobem Józefa Siemaszki, to jego nadgrobny krzyż. Został przeniesiony razem z mościami męczenników na górę, do głównej świątyni, ale i razem z krzyżem, ale ten krzyż to krzyż, który był nad jego grobem w swoim czasie ustawiony i tutaj możemy, no tak jest dobre zdjęcie, bo mam zdjęcie, ale tutaj możemy zauważyć jego portret, który został napisany na tym krzyżu i postawione na rękę. To jest właśnie Józef Siemaszko. Jeżeli Państwo będziecie kiedyś w Wilnie, to możecie zauważyć ten podróż, on był pisany jeszcze za jego życie, więc możemy zauważyć, jak on wyglądał. Tak właściwie dzięki Józefowi Siemaszko kult męczenników bardzo się rozpowszechnił. On bardzo dużą uwagę zwracał na... Chciałbym pokazać dla Państwa tak właśnie, w jakim stanie była cerkiew unicka na początku XIX wieku, przed zniszczeniem. Byli to na wioskach biedne świątynie, bardzo biedne. Ta murowana na tle to prawosławna świątynia. Tak mniej więcej wyglądały, to już bogatsze miejskie świątynie. Ale chciałbym pokazać Państwa takie różnice, które Unia wprowadzała. Jeżeli ikonostas kanoniczny w prawosławnej świątyni wygląda mniej więcej tak, to w świątyni unickiej wygląda już tak, jeżeli w ogóle oczywiście był. Tutaj dekoracja, jakby ściana przeważa nad obrazem. Pokażę dla Państwa też kilka ikon. To jest ikona prawosławna świętego Jana Teologa, jego zwaniem też tutaj cerkiew. A to jest ikona unicka Jana Teologa. Widzimy zupełnie inny obraz, zupełnie inną perspektywę. Bogorodzica Oranta prawosławna i Bogorodzica Oranta unicka. To są obrazy pochodzące z terenu Podlasia. Wszystkie. Nie Oranta, przepraszam, Odygetria. Oranta ta ikona i unicka ikona. Co jest ciekawe, na unickich obrazach zawsze te postacie na dole to zawsze były osoby żyjące, kiedy był pisany ten obraz. I najczęściej tam było z jednej strony duchowieństwo, z drugiej strony osoby świeckie. Królowie, książęta, inne osobowości. Święta rodzina, popularny obraz na zachodzie, prawosławna i unicka. Widzimy tutaj, nie ma nawet żadnej pozostałości po sztuce ikonograficznej. Ikona została jakby utracona. Bardzo ważny dla naszej wiary, dla naszej tradycji obraz zdjęcia z krzyża prawosławny i już nawiązujący do obrazu Grunewalda unicki. Nie wiem, czy Państwo widzieli się taki obraz Grunewalda, ukrzyżowanie, kiedy czarne tło, takie panowanie, tak dokładnie. I można porównać z naszym obrazem ukrzyżowanie, zupełnie inna teologia. To nie są po prostu inne obrazy, to jest rzeczywiście inna teologia, inne wartości, inne spojrzenie na Ewangelię, inne spojrzenie na nas i na naszą wiarę i na to, o czym nam opowiada Ewangelia. A tutaj chciałbym przejść do stanu współczesnego. Unia przeżyła wielką metamorfozę. Porażka Unii Brzeskiej wywołała wielki wstrząs na uniatyzmie. I od przełomu XIX-XX wieków Unia teraz nie dąży do misji, nie dąży do poszerzenia wpływów łacińskich na wschód. Ona dąży do utworzenia na gruncie prawosławnych cerkwi takich lokalnych kościołów narodowych. Katolickich, ze wschodnią liturgią, z ikonostasami, z językiem cerkiewno-słowiańskim, ale z ideologią narodowościową. Są związane z ruchem narodowościowym, z działalnością polityczną i te zdjęcia, które pokazuję dla Państwa, to są zdjęcia z takich smutnych wydarzeń z Majdanu w 2014 roku. Unickie duchowieństwo tam było bardzo aktywne. Tutaj na przykład widzimy taki marsz nacjonalistów ukraińskich. Na dole niosą portret Stepana Bandery, to jest ich ikona nacjonalistów ukraińskich. To są skrajni nacjonaliści, nawet ciężko ich nazwać nacjonalistami, raczej można śmiało nazwać nazistami, dlatego że ideologia, którą oni teraz tam próbują gloryfikować, to jest ideologia nazistowska w czystej postaci. Ideologia, która pełna nienawiści i dąży do potwierdzenia swojej wartości kosztem zniszczenia innych narodów, innych kultur. Widzimy tutaj, ja to sprawdzałem, to są unicy kapłani, nie rozkolniki, nie kapłani, którzy należą do jurysdikcji samozwańczego patriarchy Filareta Ukraińskiego, a unici. No tutaj widzimy weteranów Ukraińskiej Armii Powstańczej, UPA, w swoich mundurach. Mundury, jak widzimy, oni poszyte byli niedawno na wzór historycznych. Też portret Stepana Bandery, też obok jest kapłan. Tak właściwie na Ukrainie po 2014 roku nie ma żadnej akcji politycznej nacjonalistów, nazistów bez udziału duchowieństwa grecko-katolickiego, bez aktywnego udziału duchowieństwa grecko-katolickiego. Tutaj też widzimy kolejny ich marsz. Tutaj jest pogrzeb jednego z aktywistów nacjonalistycznych tych ugrupowań, który zginął na Majdanie podczas strzelaniny. I też nawet nie wiem, co za biskup przewodniczy tej procesji, no ale duchowieństwo unickie. Tutaj widzimy nawet taki bardzo aktywny udział, nie tylko duchowy, w tym, co dzieje się na Majdanie, działo się na Majdanie. A tutaj kapliczka, której w telewizji nie pokazywali, ani w naszej, ani nawet w rosyjskiej w 2014 roku, ale była taka namiotowa kapliczka, stała przez cały czas istnienie tego Majdanu. Więc dla tych, kto przygotowywał tam przewód państwowy, były przygotowane na takie duchowe, dogodne warunki. Co dotyczy miłości państwa, to co teraz dzieje się na Ukrainie, to ma swoje podłoże już w tej przemianie uniatyzmu, który miał miejsce na początku XX wieku. Widzimy, jak tutaj duchowieństwo grecko-katolickie odprawia uroczyste nabożeństwo dziękczynne z okazji utworzenia galicyjskiej, ukraińskiej dywizji Waffen-SS Galizien, albo Galiczyna, jak sami Ukraińcy nazywają to. W tej dywizji byli kapelani wojskowi, greko-katolicy, wyłącznie greko-katolicy. I tutaj widzimy, jak Andrzej Siewczycki, ich zwierzchnik, przeprowadza nabożeństwo dziękczynne z okazji utworzenia tej dywizji. Tutaj widzimy już takie polowe nabożeństwo, też dla tej dywizji, odprawiane przez kaplana greko-katolickiego. Tutaj bardzo mnie zaciekawił mundur tego kapelana wojskowego unickiego. W niego mundur lotnika Luftwaffe. Jak pożartował później jeden rosyjski oficer, że latać się nie nauczył, a już uważał siebie za orła. Dlatego, że tutaj ożył na mundurze. No i sytuacja nie zmieniła się po dzień dzisiejszy. Wojna na południowym wschodzie Ukrainy, na Donbasie, błogosławieństwo Kościoła Unickiego tej wojny. Co jest w tej wojnie tragiczne? Oczywiście, jeżeli jest wojna, jeżeli jest agresja, jeżeli trzeba bronić swojego kraju, to Cerkiew udziela błogosławieństwo ludziom, którzy idą i być może następnego dnia zginą w walce. Ale ta wojna ma zupełnie inny charakter, to jest wojna domowa. I Cerkiew zawsze i w średniowieczu, jeżeli chodzi o Cerkiew na ziemiach Rusi i w późniejszym okresie Cerkiew Rosyjska na początku XX wieku, kiedy była wojna domowa, nawet wtedy Cerkiew nie stała po jednej z którychś stron. Nawet wtedy Cerkiew prawosławna w Rosji nie udzieliła błogosławieństwa wojskom białym, którzy walczyli z bolszewikami, żeby nie podzielić naród, żeby ci bolszewicy nie uważali, że są odłączenia cerkwi, żeby dać im możliwość wrócić. Tutaj cerkiew jakby grecko-katolicka określa, kto jest wróg, kto jest swój, kto jest wróg, ale to jest wojna domowa, bo wojna bratobójcza i amoralna sama z siebie. Każda wojna bratobójcza jest amoralna. Nie ma moralnej wojny bratobójczej. I tutaj udział duchowieństwa grecko-katolickiego jest bardzo wymowny, bardzo dużo świadczy. Tutaj widzimy, jak te wszystkich żołnierzy, które wam pokazywałem dla Państwa, to nie są wojsko regularne, co jest ważne. To są tak zwane ochotnicy, jednostki paramilitarne, które zgromadzone były z aktywistów Majdanu, z ugrupowań nacjonalistycznych, nazistów, nazistowskich, i z tych ugrupowań były formowane bataliony, oddziały i wyruszali te oddziały na wschód Ukrainy. Oddziały oczywiście nie były podporządkowani żadnej dyscyplinie wojskowej, popełnili bardzo dużo zbrodni przeciwko ludności, przeciwko jeńcom wojennych zbrodni. Tutaj widzimy takie uroczyste procesje, malebien. Ludzie w mundurach, tak po kamuflażu, oni właśnie należą do takiej jednostki, która szykuje się na wojnę. No a tutaj to zdjęcie pokazuje bardzo trafnie, za co ci ludzie walczą. To jest słynny batalion Azow. Właśnie ci ludzie, które pokazywało Państwo przed chwilą. A tutaj to jest członkowie tego batalionu Azow. A tutaj po prawej stronie jedna z ich chorągwi. Bardzo ciekawa. w parze z flagą NATO, to dużo też daje do myślenia. Tych obrazów niestety w naszej telewizji nie zobaczymy. A to jest wynik tej wojny. To, do czego ta wojna doprowadzała. Zwróćcie uwagę Państwo, że to nie jest obiekt wojskowy. Ostrzeliwanie bloku to jest świadome ostrzeliwanie cywilnej ludności, dlatego że u mnie samego ojciec był oficerem wojskowym, więc wiem, że żaden żołnierz nie będzie tam na klatkach schodowych szukał sobie schronienia, żeby jakieś stanowisko bojowe. Tam może schować się ewentualnie snajper i to tak będzie pojedyncza osoba. Również tutaj widzimy zniszczenie cywilne kolejnego zastrzałów. Tutaj to jest Debalcowo, miasto, które w całości praktycznie było zniszczone przez działanie wojenne. Bardzo smutny widok tuż po walkach. Widzimy tutaj, jak ostrzeliwują Donieck, zdjęcie zrobione z bloku, z jednego z bloków. Więc widzimy to, na co Kościół Unicki błogosławi swoich wiernych, tych żołnierzy, tych batalionów, którzy wyruszają tutaj, żeby bombardować te miasta. Ale to nie wszystko. Chciałbym pokazać Państwa zniszczone świątynie. Ich jest bardzo dużo. Było zniszczone kilka monasterów, kilkadziesiąt świątyń. Chciałbym Państwu pokazać tylko kilka tych świątyń. Praktycznie wszystkie świątynie były zniszczone nie przez oddziały wojska regularnego, tylko przez oddziały ochotnicze. Tych ochotników, właśnie takich batalionów jak Azow, Dniepr, Wostok. I wszystkie te bataliony były błogosławione na wojnę przez swoich duchownych, powiedzmy tak, unitów. Duchowieństwo grecko-unickie. Kolejna cerkiew zniszczona. Charakter zniszczeń pokazuje, że nie było zniszczone przypadkiem. Na przykład ta cerkiew obok lotniska w Doniecku to był jedyny obiekt, który znajdował się na tym terenie. Było zniszczone celowo. Tam obok był budynek monasteru rzymskiego i obok było też cmentarz prawosławny. Strzelali z terenu Awdziejewki, tak zwany, teraz pod kontrolą Ukrainy. Tam kilka kilometrów tylko różnicy pomiędzy tą cerkwią a tamtym terenem. Strzelali nawet po cmentarzu, po grobach, żeby zniszczyć nawet groby. Kolejne zdjęcie. No tutaj widzimy uszkodzoną świątynię. Też trafiono było w dach ciężką bronią. A to w Debalcowo. Świątynia była razem z miastem w całości zniszczona z taki. I tutaj widzimy Państwo, w jakich sytuacjach, w jakich warunkach teraz modlą się prawosławni nasze bracia na wschodzie Ukrainy. Tak jak niegdyś modlili się w Związku Radzieckim w okresie terroru czerwonego albo w okresie pierwszych chrześcijan. No tutaj święte iwerskie ikony Bogorodzicy i prawosławni musieli, to jest świątynia właśnie pod tym wyznaniem jest Bogorodzicy. Patrzcie Państwo na te szczeliny tutaj. To są takie ślady po ostrzale. Z tego co widzę, mi się wydaje, że to był ciąg. Po prostu ciąg, więc musiał strzelać celowo. To nie było. Dlatego, że to nie był ten pocisk, który leciałby z chałubicy z góry na dół, tylko raczej wprost. Czyli ten człowiek wiedział, w co on strzela i ten cel był świadomy. No a póki na wschodzie wojna, na zachodzie widzimy jak unici w ten sposób atakują prawosławne świątynie, próbują zabrać prawosławne świątynie. To jest obwód Staropolski, właśnie ten obwód, gdzie znajduje się Paciajów. Co dotyczy tej świątyni, przyszli tam razem z ludźmi, którzy skrywali sobie, widzicie Państwo, ukrywali sobie twarze, zaczęli tam naprawiać malibiny, zaczęli domagać od prawosławnych, żeby wpuścili prawosławnie do swojej świątyni, bo oni tam chcą się pomodlić, bo chcą tam naprawiać malibin. No wiadomo, jeżeli by wpuścili, to oni już staną później by nie wyszli. I tym niemniej, kiedy zawalono policję, władze municypalne, to władze municypalne stwierdzili, że rzeczywiście mają prawo tam się modlić. I muszą prawosławnie z nimi się dogadać, w jakich godzinach, w jakich dniach udostępnić im świątynię. Czyli w taki sposób działają. Nie zabierają być może jawnie od razu, ale chcą tak powoli wyjść, później zostać dłużej, później jeszcze dłużej, później już nie puścić prawosławnych. No, pokazuję tak dla Państwa to wszystko, dlatego że byłem ostatnio na spotkaniu w Żurowiczach. Tam są takie czcienie siemaszowskie, konferencja poświęcona pamięci Józefa Siemaszki i tam dużo mówi się o Unii. Unici, oni na Białorusi są bardzo aktywni, chociaż ich jest bardzo mało. Łączna ich ilość na Białorusi teraz nie przekracza 1000 osób, ale są bardzo aktywni i oni oczekują właśnie na takie okoliczności polityczne, oczekują na kryzys, oczekują na to, co zdarzyło się na Ukrainie w 2014 roku. Oczekują, kiedy załamie się cały system państwowy, kiedy załamie się samo państwo, kiedy władza na ulicach będzie w rękach takiego marginalnego, powiedzmy tak, towarzystwa, nazistów, nacjonalistów, kiedy po prostu cały system wartości, cały system równowagi społecznej się załamie. Wtedy dla nich jest szansa. Szansa zaistnieć. Wtedy dla nich jest szansa, żeby błogosławić tych żołnierzy, iść walczyć na wschód, czyli już włączyć tych żołnierzy pod swoją opiekę pasterską, otrzymać za to punkty polityczne, nabrać wagę polityczną. I na Białorusi oni czekają tak naprawdę na to samo. Na Białorusi oni związani są z opozycją polityczną. I oni czekają na zmianę ustroju politycznego. Wtedy otrzymają takie punkty polityczne, wtedy otrzymają władzę, wtedy będą już kierować nieoddolnie, odgórnie procesami, które będą zachodzić w państwie, ale dla nich pożywieniem jest właśnie to, co dzieje się teraz na Ukrainie. Nie czas pokoju, równowagi, rozwoju, a czas zamiennego, czas przemocy, czas, kiedy wszystko się lamy. No, mniej więcej na to samo czekali kiedyś bolszewicy, żeby osiągnąć władzę. Jak wiemy, w Rosji najpierw była rewolucja w lutym 1917 roku, dopiero później w październiku 1914 roku przyszli bolszewicy. Taktyka działań unitów jest taka sama. Czekają na to, aż pewne procesy polityczne rozkręcą całą równowagę społeczną, a później korzystają z tego, co potrafią wówczas schwytać, zagarnąć, zawładnąć. Chciałbym dla Państwa pokazać też jedna ze świątyń obwodu tarnopolskiego, Wielkopociejowa. Grecy katolicy zwrócili Państwu na tych świętych na freskach, nawet nie wiem, czy trzeba to komentować. Po prostu powiem, kto to jest. Ten człowiek, który zakrywa swoją twarz, ma taką tarczę, to jest aktywist Majdanu, to jest wolontariusz Majdanu, pielęgniarka, no nie wiem, jaką funkcję ona pełni, żołnierz, który powrócił z Donbasu na jednej nocy i żołnierz, który walczy na Donbasie. Po raz pierwszy tak właściwie widzę tyle broni u świętych na ikonach, ale to, co najbardziej zdumiewa w tej ikonie, że to są postacie jakby zbiorowe, symboliczne. Przedstawione jako święci, ale nie mają imion, dlatego że to jest zbiorowa, taka symboliczna postać. Po prostu oni kanonizowali wszystkich, kto walczył na Majdanie. Chował twarz właśnie w tych maskach czarnych wszystkich, kto walczy teraz przeciwko Donbasu na południowym wschodzie Ukrainy. Wszystkich, kto im pomaga, wszystkich kanonizowali. To są postacie zbiorowe. Nie wiem, czy to jest akt oficjalny, ale korzystając z sytuacji politycznej, ten fresk nie jest przypadkowy. Po prostu oni chcą, żeby taka sytuacja się utrzymała jak najdłużej, dlatego że ta sytuacja im daje możliwości zaistnienia. I no, tak właściwie kończąc już swoją taką prezentację, chciałbym powiedzieć, że uniatyzm, on jest ideologią kłamliwą. Z jednej strony mówi się o zjednoczeniu, z drugiej strony to, jak uniatyzm przejawiał się w historii od początku swojego istnienia, od Unii Florenckiej po Unii Brzeskiej, po dzień dzisiejszy, nie dąży uniatyzm do jedności chrześcijan, tylko dąży do tego, żeby unicestwić prawosławie. To jest coś, co wymierzone w prawosławie. Podczas projektu brzeskiego to było poszerzenie wpływów kultury łacińskiej, to było, powiedzmy tak, eksport kultury łacińskiej na kraje prawosławne. Dzisiaj to jest próba podziału prawosławnej jedności, prawosławnej ekumeny na takie poszczególne małe narodowe kościoły, narodowy kościół ukraiński, narodowy kościół białoruski, być może marzą o narodowym kościele rosyjskim, nie wiem, ale chodzi o to, żeby te kultury narodowe i Białorusi, i Ukrainy budować w ten sposób, żeby oni byli zamknięte w sobie, żeby oni nie odczuwali jedności ani z sąsiednim narodem, żeby na przykład Białorusi nie odczuwali jedności ani z Ukrainą, ani z Rosją, ani z prawosławnymi na Podlasiu, tylko żeby byli zamknięci wyłącznie w sobie. A jedynym wyjściem na zewnątrz, jedynym źródłem, z którego czerpaliby swój potencjał, to byłoby wyjście na Rzym, na łaciństwo. I jeżeli wcześniej to było, powiedzmy tak, próba wchłonięcia, to teraz jest próba rozdrobnienia, żeby oddzielić Ukraińców od Rosjan i Białorusinów, Białorusinów od Ukraińców i Rosjan, Rosjan w ogóle izolować, dlatego że to jest zbyt niebezpieczna cerkiew, niezbyt niebezpieczna wspólnota dla nich, żeby wszystkich oddzielić od wszystkich, żeby utworzyć pod pretekstem budowy kultury narodowej takie zamknięte w sobie narodowościowe, narodowe kościoły, które by zapomnieli o tym, co jest najważniejsze, o powszechności prawosławia. Przecież nie możemy powiedzieć, że prawosławie jest rosyjskie, czy serbskie, czy bułgarskie. Prawosławie jest w Rosji, w Bułgarii czy w Serbii. To jest cerkiew wędrująca. Ona nie należy do jakiegoś konkretnego narodu. Unia też dzisiaj chce właśnie tak zrobić, żeby każdy naród posiadał swój własny kościół i żeby jedyną inspiracją na zewnątrz to był Rzym. Czyli jak było wcześniej, tak i teraz, to jest coś, co jest wymierzone w prawosławie, co jest wymierzone w to, żeby unicestwić prawosławie, zniszczyć prawosławie. Myślę, że to jest aktualny po dzień dzisiejszy, dlatego że po wizycie w Białorusi, no tam rzeczywiście unicy są bardzo aktywni. Bardzo aktywni i każde spotkanie prawosławne, każda konferencja poświęcona pamięci Józefa Siemaszko, tam bardzo aktywnie komentuje się i w mediach, i w internecie. Unicy tam są nieliczni, ale oni są obecnie wszędzie, gdzie im trzeba. Oni są obecnie na wyższych uczelniach, w Uniwersytecie Mińskim, Grodzieńskim, Brzeskim. I tam wpływają na świadomość swoich studentów. Oni są obecnie w mediach, oni są obecnie w służbie nawet państwowej, administracyjnej. I korzystają ze wszystkich możliwości, żeby przede wszystkim przygotować dla siebie taki grunt, kiedy załamie się sytuacja polityczna, wtedy, żeby wyjść od razu na górę, żeby od razu zacząć działać. Jeżeli mówimy o zjednoczeniu chrześcijan, to musi to być fakt życia. Nie będzie, moim zdaniem, zjednoczenia, jedności chrześcijan, dopóki nie będziemy wierzyć tak samo. I teraz być może, no, w najbliższej perspektywie na pewno nie ma takiej możliwości. Zbyt dużo nas różni, chrześcijan Zachodu i Wschodu, katolików prawosławnych, ale autentyczna jedność to jedność eucharystyczna. A eucharystyczna jedność to wspólne wyznanie wiary, wspólna wiara, wspólne wartości. I bez tego o jedności ciężko mówić. Możemy oczywiście siebie nawzajem szanować, możemy do siebie odnosić się bez wrogości, bez fanatyzmu. Powinniśmy tak robić. Ale Unia właśnie jest takim elementem fanatyzmu ze strony Zachodu, który ciągle jest obecny na Wschodzie. Więc jest to dla nas, tak jak było i podczas Unii Brzeskiej, wielkie niebezpieczeństwo. I myślę, że to, co możemy Unii przeciwstawić, to przede wszystkim swoją własną świadomość dogmatyczną. Musimy znać swoją wiarę, dogmaty swojej wiary, treści swojej wiary. Musimy bardzo aktywnie prowadzić życie liturgiczne, żeby liturgia, Eucharystia była treścią naszego życia. Nie tylko częścią, ale samą treścią naszego życia, żeby bez tego nasze życie po prostu byłoby niemożliwe. Musimy też uczynić tak, żeby nasze parafie to były wspólnoty, żeby nasze parafie łączyły się na podstawach, jak jedna rodzina, na podstawach miłości, życzliwości, wzajemnej pomocy, wzajemnego wspomagania w trudnej sytuacji. Po prostu musimy być zwarci, musimy być jednością. Musimy też mieć pamięć historyczną i świadomość historyczną. Jeżeli chodzi na przykład o Józefa Siemaszko, to co on uczynił dla Cerkwi Prawosławnej, to myślę, że dla Cerkwi Starożytnej to by się nadawało na kanonizację. Dlatego, że bez niego dzisiejsza Białoruś, Litwa, nawet Podlasie byliby unickimi. Kiedy on zaczynał swoje reformy, na Podlasiu było tylko 3 parafie prawosławnych. W Drgiczynie, w Zabludowie i w Bielsku. Reszta to była już Unia. I dla Unii nie byłoby ciężko w ciągu tych 200 kolejnych lat zniszczyć i te 3 pozostałe parafie. Więc zawdzięczamy mu obecność prawosławie. Oczywiście przede wszystkim zawdzięczamy Bogu, Duchu Świętemu, ale Duch Święty wybrał jego na narzędzie swojego działania. Więc jeżeli nie mówimy dzisiaj o kanonizacji, to przynajmniej musimy go pamiętać. Musimy pamiętać tych ludzi, którzy całe swoje życie oddali na to, żeby prawosławie zaistniało, wróciło tutaj na te tereny. A tym bardziej, że on z tego nic nie zyskał. I nikt, kto mu pomagał, Józefowi Siemaszko, nikt nic nie zyskał. Nie było żadnych nagród, żadnych pieniężnych nagród, żadnej kariery. Jak czasami mówią nasi przeciwnicy, to była ich praca z przekonania. I za to oni nic z materialnych życia nie otrzymali. Nawet nie miał powodów on nic czynić, ponieważ tak był biskupem wileńskim, więc on już był na szczycie kariery, można tak powiedzieć, ale tym niemniej jego sumienie nie pozwalało mu tak żyć. Musimy mieć taką pamięć historyczną, musimy pamiętać tych ludzi, kto obronił prawosławie na naszych terenach i kto to prawosławie później przywrócił. I tylko ta świadomość nam pozwoli utrzymać ten agresywny napór unitów, dlatego że od pewnego czasu oni bardzo tym nie działają. Na Białorusi w ciągu ostatnich 2 lat złożono propozycję przejścia do Unii 5 kapłanom prawosławnym. Czyli oni obserwują każdego z kapłanów każdego z proboszczów i później w odpowiednim momencie składają takie propozycje. Także no, nawet powiem, że nawet na mnie zrobił pewien ksiądz katolicki, mój znajomy zresztą z sąsiedniej parafii, bardzo takie dziwne wrażenie. Kiedyś rozmawialiśmy z nim, bo jeździliśmy razem do szkoły jego katecheci i on z jego rozmów ja zrozumiałem, że on wszystko o nas wie. On obserwuje każdego z okolicznych proboszczów, kapłanów, wszystko dokładnie wie. I sytuacja na parafiach jest znana i jakie są stosunki pomiędzy proboszczami, pomiędzy kapłanami, między sobą też jest świetnie znane. On wiedział o niektórych kapłanach więcej niż ja. Więc także jesteśmy pod obserwacją, ale pamiętamy, że ta obserwacja nie jest życzliwa. To jest obserwacja jest ta, która szuka w nas coś słabego, słabszych stron, które pozwolą później nanieść uderzenie. I musimy być do tego przygotowani. Swoją wiarą przede wszystkim, swoim oddaniem cerkwi, swoim życiem liturgicznym, Eucharystią. No i swoim trwaniem wierzy. To jest ciężko, ale to jest nasze powołanie jako chrześcijan. Dziękuję bardzo Państwu.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.